Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 615. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski jako Jules. Witaj, Juliuszu.
Witam.
Wiesz co, możemy zacząć od gorącej wiadomości. Sprzed właściwie, mi się wydaje, że sprzed kilku godzin, bo to dopiero ten zwiastun wylądował chyba w internetach, czyli Minecraft Movie. Nie wiem, czy widziałeś ten zwiastun.
Minecraft Movie.
Nie, no chyba on się tak nazywa, mówisz? Nie, że Minecraft The... Nie, albo Minecraft The Movie, no nie, żeby to chyba tak to będzie w takim razie. Nie widziałeś zwiastunu?
Nie. Nie powiedziałem. Pamięcisz...
No wiesz co, bo to dopiero
ale
się...
Ja mam, wiesz, ja mam jakieś tam życie trochę poza internetami, nie?
No tak, tak, nie jesteś... Nie, no mi wysłał brat zwiastun, a później już cały internet o tym wiedział, więc po prostu to chyba było, powiedzmy tak, 3-4 godziny przed nagraniem wylądował. No i wygląda dosyć ciekawie. Z żywymi aktorami, oczywiście jest dużo animacji komputerowej, ale nie wygląda to w ten sposób, że mamy grafikę z gry przeniesioną jeden do jednego, tylko wszystko jest tak stylizowane, że po prostu te postacie są kwadratowe, ale ładnie wykończone, ładnie wycieniowane, więc wygląda to świetnie. No i obsada też jest niekiepska, bo między innymi jest tam Jason Momoa i jest dosyć dziwną postać, ja tak nie wiem co powiedzieć po samym zwiastunie. Jest też Jack Black, więc no, to może być ciekawego coś, no nie? Więc chyba się wybiorę z dzieciakami, szczególnie, że faktycznie ta magia Minecrafta jest mocna, nie? Że ta gra chyba wśród młodych graczy jest nadal chyba w takiej pierwszej trójce, bym powiedział, najpopularniejszych tytułów. Ja nie wiem jak u ciebie, ale u mnie to ten Minecraft to przez ostatnich kilka tygodni to non-stop gdzieś króluje.
Ale to dlatego, że kupiłeś tego Minecrafta jakoś niedawno, czy nie wiem, jest jakiś powrót tej mody, czy z czego to wynika?
No połowicznie tak, że zaczęło się od tego, że moja latorość zaczęła oglądać filmy na YouTubie z tymi wszystkimi mistrzami Minecrafta. I, tylko, że
a
to
syn
są właśnie
czy córka?
Taki... Syn. I... Te filmy są trochę takie nierealistyczne. To nie jest normalna gra Minecrafta. To są jakieś mody z superbohaterami albo z jakimiś smokami. Ja nie wiem dokładnie, co oni tam robią, jak oni to. Jak te światy są tworzone. Bo ja pamiętam oczywiście z naszych czasów, to ekscytował się człowiek, jak w tym Minecrafcie, nie wiem, zrobili kalkulator albo działającą konsolę, tam nie wiem, Atari 2600. Takie bzdurki, no nie? Znaczy bzdurki w sensie. Dla kogoś, kto się nie interesuje, a dla geeka to po prostu niesamowite rzeczy. Albo jak budowali, nie wiem, kaplicę Sixtińską, albo, nie wiem, Notre Dame i to wszystko z tych klocków Minecrafta. A teraz znowu się wróciło do tego, że po prostu dzieciaki tam, wiesz, świetnie się bawiły. No i a propos tego, co powiedziałeś, zapytałeś z tą modą na Minecrafta. No tak, na Switchu jest Minecraft i na urodziny mój syn dostał właśnie tego Switcha na Minecrafta i powiem ci, że na początku no za bardzo nie wiedziałem, jak nawet pokazać, nie, dziecku, jak grać w tę grę, bo ja sam nie gram w Minecrafta. Ale widać, że już ta wiedza zdobyta pewnie z tych filmików, z tego wszystkiego, no spowodowała, że czy w trybie tym survival, czy w trybie creative, który jest bardzo fajny, bo masz po prostu dostęp do wszystkiego i możesz po prostu budować jak ci... co ci się podoba, to już tam jakieś takie własne konstrukcje, jakiś dom, jakieś tam meblowanie tego domu, jakieś zdobywanie, nie wiem, zwierzątek, wilków i oswajanie ich, więc to jest, no to jest fenomen, no nie, ten Minecraft. I muszę przyznać, że to jest film, który czuję, że będzie tak dobry, tak, mam takie wrażenie, dla młodego i dla starszego odbiorcy, jak ten Super Mario The Movie, nie? Znaczy nie wiem, on się nazywał Super Mario The Movie, już nie pamiętam dokładnie. Ten ostatni,
ten zeszłoroczny.
Tak, który był fenomenalny. Ja się świetnie bawiłem, bo oni dokładnie zrobili to, co powinni zrobić, żeby oddać ducha gry, a jednocześnie nie robić tego w taki w prosty, ordynarny sposób. Tylko, wiesz, przy zastosowaniu, nie wiem, animacji, która bardzo przypomina te najnowsze Mariany, a jednocześnie no, wpleść tam trochę nowoczesności tego, tego trzeciego, prawdziwego trzeciego wymiaru. Nie? I to mi się bardzo podobało. No i historia też była całkiem sympatyczna. Dużo takiego humoru i Jack Black, tutaj znowu mamy tego samego aktora, w tego Bowsera fenomenalnie się wcielił i tam piosenkę, jak on śpiewa, tam po prostu gra na fortepianie, to jest magia. To jest magia. No ale taki mały newsik na gorąco. Oczywiście odcinek się okaże za kilka dni, więc to już będzie taki news mocno czerstwy. No ale tak sobie pomyślałem, że to tak wspomnę, nie? No. I tak z takich innych wiadomości to też, ja nie wiem, bo ty jesteś oczywiście fanem Evercade'a i ja na przykład cieszę się z tego powodu, ale nie o samym Evercade'ie chciałem powiedzieć, tylko zakupiłem dzisiejszy numer Retro Gamera i tam w tym Retro Gamerze dosyć dużo miejsca jest poświęcone Evercade'owi. Jestem w szoku, jak ta konsolka we wszystkich swoich wariantach, nie? Ona się rozwija. Coraz to nowsze modele typu Buda Arcade z na przykład, nie wiem, z kolekcją Street Fightera.
Ale to dopiero wyjdzie.
Tak, to dopiero wyjdzie, no właśnie, bo czytam tego Retro Gamera, to jest najnowszy numer, to jest najnowszy numer, w którym między innymi na okładce jest The Spectrum, czyli kolejna wydawana przez Retro Games, to akurat nie mini konsolka, i też nie mini komputer, bo akurat The Spectrum jest, co jest ciekawe, no wygląda jak ZX Spectrum, ten taki gumiak wspaniały, który na pewno wielu z nas kojarzy z dzieciństwa. On wygląda jeden do jednego. Jedynie po prostu, że zamiast ZX Spectrum i napisu Sinclair, na górze masz napis Retro i The Spectrum. No nie? A tak to wygląda dokładnie tak samo. Te same gumowe klawisze i tak dalej. Oczywiście jest nowoczesny, ma chyba ze 40 gier wgranych. I wiesz, no to jest taki czysty sentyment. To nie są gry, w które w dzisiejszych czasach możesz grać z taką wielką satysfakcją. To jest coś, co odpalisz ponownie, jak wszystkie te inne sprzęty, pograsz chwilkę, nacieszysz się tą nostalgią, ale szczerze mówiąc to cieszę się, że to po pierwsze to nie jest mini konsolka, czyli mały gadżecik, nie? Który jest, tylko jest wymiarowo chyba 1:1, jest w pełni funkcjonalna, więc no, będzie można młodym osobom pokazać, jak to kiedyś właśnie te komputery wyglądały i funkcjonowały i nie musisz wyciągać starego telewizora kineskopowego ze strychu, tego wszystkiego kablowania, tylko po prostu podłączasz jakąś tam ładowarkę USB-C chyba, bo ona nie jest w zestawie, jak to zwykle bywa teraz z tymi urządzeniami. Podłączasz HDMI do telewizora i voilà, nie? Co ciekawe, nie wiem, czy jaka w tym zestawie jest dalej joystick. I to jest w ogóle absurd, nie? No bo jeśli traktujesz to jako sprzęt do grania, to chciałbyś. No ale pewnie wiele osób grało na ZX Spectrum właśnie na tych gumowych klawiszach, nie? I dopiero później te interfejsy joysticków, nie, dokupowali sobie, chociaż mi się wydaje, że joysticki bardzo szybko, nie, weszły na salony razem z tymi komputerami, no nie, do tego. Zresztą w ogóle bardzo fajny artykuł jest to taki przekrojowy, to jest chyba taki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wow, osiem stron. Pod koniec nawet też wymieniane są te inne sprzęty, które Retro Games wydawało, czyli te DC64 Mini, DC64, czyli Commodorki, A500 Mini, czyli ta mała Amiga, A400 Mini to niedawno wyszło Atari po prostu. I to jest jakieś dziwne, to Atari, bo akurat mało kto w Polsce tak naprawdę Atari 400 znał, nie? Nasze pokolenie wychowało się, znowu mówię, nasze pokolenie. Jesteśmy już tacy w tym samym wieku, no. 800 XL i 65 XL, nie? No to były te 8-bitowe sprzęty, które znamy. No, ale właśnie jest bardzo fajny artykuł. Już redaktorzy Retro Gamera mieli możliwość, wiesz, pobawienia się tym. Tam cytowani są między innymi też, wiesz, goście z Retro Games, nie, tam, którzy pracują nad tymi sprzętami, nad licencjami. No bo wiesz, nie, to jest bardzo ciekawy przypadek, nie, że masz, robisz sprzęt, który właściwie jest tym sprzętem, ale z jakiejś przyczyny nie możesz użyć, nie, tej oryginalnej nazwy, wiesz, żeby zrobić taki 1:1, wiesz, kopii. Czyli nazwać po prostu na pudełku, że to jest, nie wiem, ZX Spectrum, tam powiedzmy retro, ale ale mieć tą nazwę, nie? Tak samo jak ta Amiga, no nie, nie ma tej takiej wytłoczonej, tego wytłoczonego napisu Amiga, tylko właśnie jest to A500. I no, no, trochę dziwne, nie? Z tego względu. No, nie,
a z czego to wynika?
Czy wydaje mi się, że w przypadku na przykład Amigi to może być kwestia tego, że zbyt dużo jest, znaczy, że sama licencja, no nie, wiesz, same te własności marki Amiga są gdzieś porozrzucane, że jedni mają na przykład, nie wiem, prawa do nazwy Amiga, inni do oprogramowania, jeszcze inni do sprzętu, nie wiem. Może ktoś jeszcze ma do wzoru tego, wiesz, do wzoru obudowy, nie wiem, jak to nazwać profesjonalnie, no. No, ale właśnie tak patrzę, jakie tam są gry, to wiesz, same hity, no nie? Maniac Miner, Saboteur, The Great Escape, Armouf. No, to jest fajne. No to taki chciałem, wiesz, na początek.
To kiedy kupujesz?
Mikrofon. Wiesz co, to wychodzi chyba w, wydaje mi się, nie mam tutaj, ale to chyba wychodzi gdzieś za miesiąc, za dwa, jakoś tak. Nie, że niedługo. Że na razie po prostu ogłosili, można je składać preordery. Cena polska, zdaje się, to jest 429 zł, więc domyślam się, że pewnie jakieś 99 euro za granicą. Nie? Więc... I szczerze mówiąc, to zastanawiam się, bo z jednej strony chcę kupić i jestem prawie taki pewny, ale z drugiej strony tak jeszcze chcę, żeby ten rozsądek u mnie zwyciężył, nie? I powiedział mi, ale po co ci to jest kolejny gadżet, kolejny ten, ale wiesz co, to jest tak fajna replika. To jest tak fajnie wykonane, to co widzę na zdjęciach, że to jest dokładnie to, czego szukałem, czyli takiego po prostu gadżetu, który mi nakarmi tą moją nostalgię, a jednocześnie będzie nowoczesny, odporny na ten ząb czasu. Nie będzie już tam żadnych kondensatorów, które mogłyby wylać. No nie wiem, jaka, czy w ZX Spectrum tam z tym problem był, ale zwykle ze starym sprzętem to już jest tak, że jak go nie używasz, jak o niego nie dbasz, no to właściwie po pewnym czasie to ten ząb czasu, no właśnie ten, tak masło maślane, nie, ale no przestaje to być ten. No ale to tyle, no nie, bo wiesz, ja mam dużo rzeczy, co ostatnio o mnie słychać, ale nie chciałbym tutaj zdominować tego początku, więc oddam ci na chwilkę i zapytam cię, co u ciebie, w co grywasz, co robiłeś, a później możemy najwyżej znowu jakąś moją historię wpleść.
No ale wiesz, może właśnie ty się podzielisz, bo u mnie to tam za bardzo nic ciekawego, więc wiesz, może możesz dalej opowiadać o swoich pasjonujących tematach.
Jak zapowiedzieliśmy, wspomniałem w poprzednim odcinku, cała ta sytuacja z Microsoftem utwierdziła mnie w przekonaniu, że właściwie inwestycja w Xboxa jest, czy w sprzęt Xboxa, nie jako marka, czy ten jest, nie ma sensu większego, prawda? Nie ma żadnego ekskluzywa na Xboxa, czy Series X, czy Series S, no to samo. Ale nie ma takiej gry na tę konsolę, która by tylko wyszła na Series X-a i nie mógłbym zagrać albo na PC-cie, albo ewentualnie później na PlayStation 5. Więc doszedłem do wniosku, że chyba jednak nie będzie mi ten sprzęt potrzebny, a że też chciałem być sprzętowo na bieżąco, to pomyślałem sobie i tak, żeśmy rozmawiali, już ja cały czas mam w głowie twoją wspaniałą anegdotę na temat Kanal Plus. Więc zamiast bawić się w 5 abonamentów, to postanowiłem, że jednak wejdę w ten taki Kanal Plus, czyli komputer stacjonarny.
O!
I komputer stacjonarny oczywiście nie szalałem, nie kupowałem 490 karty, nie kupowałem na 480, nawet 470. Jakby ktoś zobaczył, jaki ja komputer kupiłem, więc może nie będę wszystkiego mówił, no nie, żebyście się ze mnie, moi drodzy słuchacze, nie śmiali, ale to jest komputer, który w Full HD, i to już testowałem, pozwala mi właściwie we wszystkie te gry, które chciałem odpalić, grać w najwyższych ustawieniach i nawet włączyć ray tracing. W co od razu sprawdziłem, to chyba wyszło takie demo technologiczne właściwie. To są trzy chyba pierwsze poziomy, albo jakieś takie poziomy, albo epizody shareware'owe, nie wiem jak to się ładnie mówi, Quake'a 2. To jest taki Quake 2 RTX i to można za darmo ściągnąć chyba ze strony NVIDII. Można też ściągnąć z GOG'a, ze sklepu po prostu sobie dodać do biblioteki. I to właściwie jest Quake 2, ale z tymi wszystkimi właśnie bajerami świetlnymi, z ray tracingiem, więc... No już widzisz tutaj tą moc. Aczkolwiek największe na mnie wrażenie, jeśli chodzi o ray tracing, to zrobiła prezentacja, oczywiście ta gra jeszcze nie wyszła, ale ma wyjść za rok, tego Dooma, nie? Oryginalnego Dooma właśnie z ray tracingiem, ale też z postaciami chyba w wokselach, nie, że one są takie, nie są płaskie, teraz są takie trójwymiarowe, no nie, bo te woksele i tam znowu światło wyglądało fenomenalnie, tam zresztą, nie powiem, tutaj w Quake'u też. No i zacząłem się bawić, nie, w odpalanie tych różnych gier, gdzie wiem, że ten ray tracing jest. I na przykład ray tracing jest w Wiedźminie 3.
W Cyberpunku.
Jeszcze Cyberpunka nie odpaliłem, no tak szczerze, nie, bo jakoś tak mnie nie ciągnęło, no nie, do tego, bo wydawało mi się, że tak w Cyberpunka to gdzieś już widziałem ten ray tracing i on jakoś nie robił na mnie wrażenia, bo wiem, że chyba nie był pełny, ale to może było, nie, że on nie był pełny na konsolach, a na PC-cie jest pełny i być może to mi się uda.
Nie no, chyba na PC-cie ja aż tak się nie znam, ale wydaje mi się, że na PC-cie jest chyba i pełny.
Chyba tak. To może właśnie muszę zweryfikować.
Na konsolach jest tam, zdaje się, jakiś no. Taki, wiesz, tak jak tam ten ray tracing czasem się pojawia w niektórych grach, że na przykład, nie wiem, cień jest jakby, wiesz, dotyczy cieni, czy dotyczy tego,
tak,
czy tamtego.
Tak, jakiś odbić,
nie?
Albo coś takiego, tak. No. Nie no, tu chciałem, bo wiesz, zależało mi, bo na początku w ogóle... Wiesz, nie ma gracza pecetowego, który by na początku nie miał całej takiej serii przygód związanych z uruchamianiem sprzętu, instalowaniem tego wszystkiego później i tak dalej. Więc ja tutaj nie będę nikogo zanudzał, wiesz, historiami o instalowaniu Windowsa i tak dalej, ale prawda jest taka, że na początku po prostu miałem ten komputer podłączony do telewizora w salonie. I w salonie mam telewizor 4K, ale to nie jest najnowszy, wiesz, z tymi wszystkimi bajerami 4K, więc on w 4K ma odświeżanie tylko 30 Hz. I to spowodowało, że niektóre gry wydawało mi się, że po prostu, wiesz, są jakieś tak, nie wiem, no faktycznie, no nie, ta karta się nie nadaje do 4K, nie? To jest złom.
Znaczy, twój telewizor ma 30 Hz.
Tak, że po prostu jak podłączasz na 4K, to on się przełącza na 30 Hz i no wiesz, nie jest idealnie, ale ma HDR, ma te wszystkie, wiesz, no bardzo ładnie to wyglądało, wiesz, czernie głębokie, z bajery, szmery, tylko po prostu ten klatkarz taki śmieszny. No i, ale wiedziałem, że to tylko tak, że będę grał w Full HD i nawet jak przełączyłem na Full HD, to ja też miałem wrażenie, że coś jest nie tak. Więc docelowo i tak komputer nie będzie stać w salonie, tylko oczywiście u mnie, na moim biureczku, czy pod biureczkiem właściwie, bo to jest, wiesz, PC, to tak już teraz to chcesz go schować, chociaż wiesz, teraz się PC-ty tak robi, że one mają ładnie wyglądać, się świecić. Więc każdy wiatrak jest podświetlony, kolory tych poświetleń możesz zmieniać, obudowa jest szklana, żeby to wszystko ładnie można było oglądać. Na szczęście te kable nie idą w cały świat, jak to kiedyś było. Ja mam mój stary komputer, to jest tak, że to miałem chyba z 6 dysków albo z 7, więc te kable to już, wiesz, to były takie warkocze powiązane z nich wszystkich. No ale to jest jedno. Ale co ciekawe, przerzuciłem komputer do tego i nie mogłem go podłączyć do monitora. Po prostu zapamiętał sobie te 30 Hz gdzieś tam w ustawieniach i nie mogłem tego zmienić. Więc musiałem po prostu kombinować, podłączyć do telewizora, wchodzić do trybu niskiej rozdzielczości, Windowsie, nie? Ale w końcu to ustawiłem i co ciekawe, nie? No mój monitor ma te 60 Hz. I wszystkie te rzeczy, no niektóre wydawały mi się, że nie wydalały, to była kwestia tego, nie? I teraz, no, każda gra, którą odpaliłem, od razu odpalałem na ustawieniach Ultra, żeby sprawdzić, jak ta sprawa się ma i tak. Wiedźmin 3 we wszystkich ustawieniach ultra, ray tracing, wszystkie włosy mają być generowane, wiesz, ten Hairworks, wiesz, ta technologia, na maksa dałem. I klatkarz mi czasami spada tak do 45, nie? Czyli on się tak waha między tymi 60, ale efekt jest fenomenalny. Tam jest, wiesz, no, zanim powiedzmy dojdziesz do tego momentu, kiedy razem z Wesemirem tak naprawdę możesz się nacieszyć tym krajobrazem, no nie, tego miejsca, bo idziecie w ten biały sad, no to naprawdę masz, wiesz, scenę w wannie z Yennefer, później scena z Ciri, ta treningowa, więc takie nudy, no nie, więc ja to wszystko przeskakiwałem, bo chciałem po prostu zobaczyć samą grę, nie, nie chciałem się też właściwie szukać, no, odpalać jakichś save'ów, tylko chciałem od razu ten początek zobaczyć i to fenomenalnie, tamten wschód słońca, niemal oślepiający, wiesz, te cienie, te blaski, rewelacja. Nie wiem, gra ma chyba, no ile, 9 lat, za rok będzie miała 10 lat. Oczywiście to jest wersja kompletna z tymi bajerami wszystkimi, no nie, z wszystkimi dodatkami, poprawiona, ale wciąż, nie? No niemal to jak Crysis, który wydaje mi się, że nawet dzisiaj byś odpalił Crysisa i do tego podstawowego, tego z 2007 roku na najwyższych ustawieniach i nadal on był robił niesamowite wrażenie. Nie musisz żadnych modów instalować, nic, nie? No ale to była jedna z tych gier, które chciałem zobaczyć. Oczywiście mając Game Passa na PC-cie, no to co jest ciekawe w ogóle, jak to działa, no nie? Że na PC-cie po prostu wszystko instalujesz na zasadzie, że masz tego Game Passa, ale jak masz jakąś grę, która jest w Game Passie, ale odpala się, na przykład, nie wiem, jest z Ubisoftu, albo jest właśnie z EA Play, to musisz mieć ten drugi launcher zainstalowany, to więc właściwie i tak wszystko instalujesz, nie? Bo tak sobie zainstalowałem tą nową wersję Dead Space'a. Świetnie wygląda, super. Tak sobie zainstalowałem tam jeszcze parę innych gier, które chciałem po prostu na szybko sprawdzić. Wiesz, no to jest niestety... Problem jest taki, że wszystkie te gry zajmują sporo miejsca na dysku, ale nie dlatego, że mam mało miejsca na dysku, tylko po prostu, żeby to ściągnąć, czy nie? Wiesz, to czas leci. Na szczęście bardzo szybka karta Wi-Fi, rozwiązuje część tych problemów, ale nie byłem w stanie po prostu wszystkiego, co chciałem sprawdzić, tak na szybko ściągnąć. No właściwie tak od 2 dni się bawię tym komputerkiem w tym momencie już jestem zadowolony. Już wszystko, co miałem ustawić, to ustawiłem. Jedynie co, na czym się jeszcze zastanawiam, czy to zrobić, to Nvidia ma taki program Nvidia Broadcast. Nie wiem, czy kojarzysz.
Nie.
To jest generalnie taka, ja to nazwę nakładką, to pewnie nie jest taka nazwa, ale generalnie jest tak, że Nvidia Broadcast wykrywa twój mikrofon i jak się domyślasz, no nie, czy na przykład, nie wiem, jako streamer, jako gracz, no nie, tam jest też oczywiście są opcje do kamery, ale jako podcaster to myślałem o tym, żeby wykorzystać te możliwości właśnie tego podcasta. Po prostu on dzięki AI, za pomocą AI ten program koryguje ci wszystkie szumy, błędy, jakieś hałasy z tła. Trochę działa jak ten Adobe Enhance, Podcast Enhance, tylko on robi to w locie, nie? Po prostu, wiesz, podłączasz mikrofon do tego programu i później program wyjściowo tworzy taki wirtualny mikrofon Nvidia Broadcast i ten wybierasz, nie? Jak na przykład, nie wiem, w Audacity byś nagrywał i szczerze mówiąc, jako że i tak nie nagrywam, powiedzmy, nie wiem, na dworcu albo przy otwartym oknie, kiedy psy szczekają, to nie mam takiego potrzeby, żeby z tego korzystać, więc jeszcze jakby nie widzę tego pewnego zastosowania, ale sam fakt, no nie, że chciałem właśnie się pobawić takimi rzeczami, a karta to umożliwia, nie? Bo to jest dzięki karcie graficznej, dzięki procesorowi graficznemu możliwe, no to mówię, skorzystam, nie? Więc to, no, wiesz, co jest śmieszne, jak będziemy rozmawiać, co ostatnio grałem, to właściwie od nie wiem, ponad tygodnia, nie? To już chyba 2 tygodnie prawie. Grałem tylko w jedną grę. I jak będziemy rozmawiać, co ostatnio graliśmy, to chętnie o niej porozmawiam, a teraz po prostu myślę, że...
Nie, no to powiedz, w co grałeś.
To zróbmy tak, ja opowiem, co ostatnio grałem, ale ty powiedz już, bo wyszedł taki mono podcast, a ja wiem, że ja potrafię przynudzać, ja potrafię się gdzieś zapętlić wiesz.
Nie, tam bez przesady, wiesz, nie bądź taki surowy dla siebie.
No ale nie, już to powiedz mi, co ty ostatnio grałeś i widzę, że to jest bardzo piękna gra. To jest Vision of Mana, zdaje się, tak? To jest, dobrze kojarzę? To były te zdjęcia, które wrzucałeś na grupie?
Wiesz co, no tak, no gram sobie troszeczkę w Visions of Mana i bardzo mi się podoba. Ale nie wiem, czy chcę jeszcze o tej grze mówić, bo na razie, wiesz, to ja raptem liznąłem ten temat, nie wiem, 6 godzin dopiero grałem, więc to jest...
Aha. To jest część grze... jakiejś serii, czy to jest tak jak z Final Fantasy, że właściwie każda część Vision of Mana opowiada swoją odrębną historię i jak zacząłeś no to, w tym
aż tak ci nie powiem, bo ja nie, wiesz, aż tak się nie, kompletnie nie znam. Ja po prostu jak zobaczyłem jakiś czas temu zwiastun tej gry, No to miałem ją na radarze i wiedziałem, że prędzej czy później po nią sięgnę i wiesz, i tak się złożyło, że właśnie zacząłem w nią grać na premierę i sobie ją kupiłem na premierę właśnie jak wyszła jakoś tak tydzień temu. Natomiast wiesz, no to jest oczywiście jakaś tam seria znana, wiesz, tu pewnie ktoś, kto się bardziej na tym zna, na tym kompletnie nie znam, wiesz, jakie tam były poprzednie gry w serii i tak dalej, nie mam na ten temat żadnej wiedzy i też nie chcę tutaj specjalnie nikogo wprowadzić w błąd. Natomiast no mi się bardzo podoba to na razie, to co widziałem. I wiesz, i na tym bym poprzestał, bo wiesz, nie chciałbym się wypowiadać na temat gry, którą de facto, wiesz, liznąłem tak naprawdę, nie? No bo mówię, 6 godzin w przypadku JRPG-a to jest bardzo mało i ja cały czas mam wrażenie, że ta fabuła jeszcze nie wyszła z
prologu. Takiego, nie?
Z takiego prologu, z takiego, wiesz, pewnego wprowadzenia tej opowieści, co... A tak jakby, wiesz, obserwując, jak ta fabuła się rozwija, to jakby mam takie podejrzenie, że nastąpi pewnie jakiś taki zwrot istotny. Więc ale może się mylę, może tak wcale nie będzie. Mhm. Więc na razie tyle.
A grasz na PlayStation 5 czy na PC?
Na PS5. Nie, na PlayStation 5.
A wiesz co mnie zaskoczyło? Że ta gra nie wyszła na Switcha. Że to wydawało mi się, że jednak jest gra z rodowodem, znaczy no japońska gra, tak? Od Square Enix, ale deweloperem jest Oka Studios.
Czy wiesz, no dobrze mają. Może wyjdzie. Może wyjdzie, nie wiem tego, wiesz. Może wyjdzie na Switcha drugiego. Może... Jakby wiesz, bo tak jakby z tego, co mówisz, to tak wyczuwam, że chciałbyś powiedzieć, że technicznie ta gra jest nie. niczym nadzwyczajnym, a ta gra moim zdaniem ma prześliczną oprawę.
Nie,
wiesz,
bo się
zarówno
to,
pod względem
ona...
wizualnym, zarówno pod względem, wiesz, jakby oprawy wizualnej w sensie technicznym, jak i w taki po prostu kierunku artystycznym, nie? Który został obrany.
Znaczy nie,
grze.
Chodzi mi o to, że bym w drugą stronę poszedł, że już...
Podejrzewam, po prostu... że na Switchu musieliby to wszystko, wiesz, mocno przyciąć, tą ilość detali, ilość tych elementów otoczenia, bo to po prostu...
No właśnie, nie, bardziej mi chodziło o to, że twórcy rezygnują z tego kompromisu, którym byłoby, nie możemy zignorować, prawda, bazy właścicieli, wiesz, konsolki Switch, musimy wydać tę grę tam i oni po prostu powiedzieli, robimy piękną grę z taką no jednak oprawą, która będzie zrywać te bereciki. No tak mam takie wrażenie, nie, że to taki, że taki efekt ma wywołać, nie, bo to jest, z tego co widzę, to jest taka bardzo urocza gra, nie, ale też pewnie to jest ten styl tego Ofmana, nie, całej tej serii i wiesz, ja się cieszę, że ona nie wyszła na Switch, a nie dlatego, że jestem złośliwcem, tylko po prostu uważam, że chciałbym, żeby po prostu przez development takich tytułów, które mogłyby na przykład zainteresować na przykład te Japończyków, no nie, i oni nie będą mogli zagrać na Switchu, to spowoduje, że Nintendo jednak coraz śmielej zacznie jednak myśleć o tym, żeby tego Switcha 2 wydać, bo ja już nie chcę tam, powiedzmy, mówić o plotkach. Ja lubię konkretne informacje, nie? Tak jak na przykład teraz konkretna informacja wyszła, że chyba jest już data premiery PlayStation Pro 5, nie?
Chyba... To też nie jest konkretna informacja, to są cały czas plotki.
To nie była żadna taka konkretna?
Nie, no to są cały czas plotki, no to są cały czas przecieki. Oficjalnie Sony jeszcze nie zapowiedziało PlayStation Pro. PlayStation 5 Pro.
A wiesz, że bym sobie dał palca uciąć i teraz bym palca nie miał? Że to było? Ja tutaj mówię to z takim przekonaniem, że ja nawet myślałem, że to takaś konkretna data, któryś tam, nie no, nie 9 września, czy coś takiego, że mi się wydawało, że...
6 grudnia, ale to jest przeciek. To jest jakiś tam, nie wiem, czy bloger, czy dziennikarz, czy ktoś po prostu...
Tak. No bo rozmawialiśmy o tym, że ewentualna specyfikacja techniczna jest raczej znana, nie? Że tutaj nie ma jakiejś tajemnicy. Akurat. Tak, że tutaj nie ma tajemnicy. Więc to jest tylko kwestia tego chyba. I też, ale to też mogę się mylić, to też mogą być plotki, że chyba też bryła, nie? PlayStation Pro też jest chyba znana, nie? Czy nie? Czy tych informacji nie ma?
Nie, no chyba też nie. Wydaje mi się, że to są... Wiesz, to są cały czas... Znaczy, aż tak to nie wiem w sumie nawet. Jakby... Jedyne, co wiem, słuchaj, że Sony oficjalnie jakby jeszcze PlayStation 5 Pro nie zapowiedziało. I jakby prawdopodobnie we wrześniu będzie kolejny State of Play i najprawdopodobniej, jeśli w ogóle, no to na tym State of Play jakby pojawi się ta informacja, tak? Pojawi się jakaś dokładniejsza informacja, kiedy ukaże się, wiesz, PlayStation 5 Pro.
No, bo
natomiast
widzę wszystkie.
Na razie
jakieś...
to jakby oficjalnie Sony jakby tutaj nic nie powiedziało. To są wszystko jakieś tam przecieki prasowe, dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej.
No,
leakerów,
bo co widzę,
słynnych.
Co widzę, jakieś takie sugerowane, powiedzmy, wyglądy, ten design pro, to właściwie co artykuł, to zupełnie inny kształt. Oczywiście większość z nich nawiązuje do tego obecnego,
no tak,
nie?
No to wiesz.
No tak samo jak ten niby Slim, no nie? Która jest właściwie mniejszą konsolą, ale nie jest na tyle mniejszą, że można mówić, że to jest już taka no tak. konsolka, którą możesz wsadzić właściwie wszędzie pod telewizor i tak dalej, nie? Więc to... O, no to właściwie, no to nie ma newsa w takim razie. Ja myślałem, że to jest, no bo nawet miałem cię zapytać, Juliuszu, czy po prostu w ewentualnym dniu premiery byś zamienił swoją konsolę obecną, PlayStation 5 na Pro? Czy ta ekstra moc miałaby dla ciebie znaczenie?
No to jest, powiem ci, trudne pytanie. Nie wiem.
Wiesz, no bo poza może Dragon Dogma 2, to właściwie nie ma takich gier, które byś powiedział, że na przykład nie wykorzystują potencjału, nie, PlayStation Pro.
No ale wiesz, ale Dragon Dogma 2 5. zostało znacznie naprawione i na przykład dla mnie takim świetnym, idealnym punktem jest ten tryb 40 klatek 120 Hz, nie? Tylko oczywiście no, trzeba mieć ten telewizor 120 Hz z VRR-em, z tymi wszystkimi feature'ami, bo wtedy rzeczywiście to jest dla mnie poziom płynności, który mi wystarcza. I po prostu i Dragon's Dogma już ma tą obsługę tego trybu, więc jakby dla mnie już to nie jest tak, że ja potrzebuję, wiesz, PlayStation 5 Pro, żeby czerpać przyjemność z grania w Dragon's Dogma. Zresztą nawet w tym trybie 30 klatek, szczerze powiedziawszy, i tak czerpałem dużo frajdy z tej gry, więc tak czy siak.
Ale to jest ciekawe właśnie, wiesz, że faktycznie to samo mamy na nowoczesnych tych kartach, nie, graficznych, nie, te DLS-y, FSR-y, że są rozwiązania, no nie, które po prostu pozwalają, nie, gdzieś z tą mocą, wiesz, wydobyć te takie dodatkową moc tego sprzętu. No to, co mówisz akurat z telewizorem, to jest moc tego telewizora, nie, a nie samego sprzętu, więc może po prostu kupienie takiego telewizora...
No podejrzewam, że to jest też kwestia, wiesz, aż tak się znowu, nie mam takiej wiedzy, nie jestem tutaj ekspertem w tym temacie, więc też nie chcę się specjalnie wypowiadać. Podejrzewam, że to jest też kwestia jakiegoś tam w cudzysłowie oszukania zmysłów poprzez, nie wiem, właśnie kwestię tego odświeżania tego VRR-u i tego wszystkiego. I natomiast dla mnie to działa, wiesz, bo jakby dla mnie tryb 40 FPS-ów to jest tryb absolutnie satysfakcjonujący.
No, wiesz, co to mi przypomina...
30 klatek to jest dla mnie, wiesz, no troszeczkę już jednak... Na dużym telewizorze to wygląda, bo też, wiesz, 30, znowu, te 30 klatek to też zależy, tak? No bo
zależy od gry, oczywiście, tak.
W grę z jakimś takim rzutem izometrycznym, czy z kamerą z góry, w jakimś takim, wiesz, point and clickiem, no to rzeczywiście te 30 klatek jakby specjalnie nie boli, nie? Natomiast jak grasz w jakąś szybką, dynamiczną grę, no to oczywiście ja cały czas mówię o moich odczuciach, wiesz, żeby broń Boże nikt nie pomyślał, że ja tutaj się wypowiadam za całe społeczeństwo, naród albo ludzkość, bo to też jest taka częsta
tak,
jakaś...
Ale nie, ja już powiem, że ja też mam tak, i to było jeszcze kwestii Switcha, nie? Kiedy Switch pozwalał płynnie zmieniać to odświeżanie ekranu, nie, tym suwakiem. I szczerze mówiąc...
Switch? Czy Steam Deck?
Przepraszam, Steam Deck, tak. Że zmieniałeś te i faktycznie te ekstra 15 klatek, no nie, tak żeby to, wiesz, dociągnąć do 45, no nie, już robiło, wiesz, taką robotę. Nie, nie, jeszcze nie 60, wiadomo, ale już, już nie te 30, no nie, i to balansowanie.
Wiesz, ale 40 klatek przy 120 hercach tam... Tam się dzieją też jakieś takie rzeczy związane z też pewnego rodzaju responsywnością, wiesz, tak dalej. Więc to też, to nie jest tylko kwestia 40 klatek, nie? To jest jakby...
W ogóle są jakieś takie...
troszeczkę szerszy temat, ale, ale jak najbardziej, wiesz, dla mnie tak. No.
Znaczy, wiesz, w grach to ma w ogóle absolutny sens i w ogóle cieszę się, że ta opcja jest, bo nie wiem, czy kiedykolwiek z tego korzystałeś, ale jak ja to widziałem u kogoś ustawionego na telewizorze, to po prostu mi chciały oczy wyskakiwać z orbit, to były te upłynniacze ekranu. Ten taki efekt telewizyjny, nie? Że masz, wiesz, tradycyjny
no tak,
film.
Ale upłynniacze, tylko że upłynniacze ekranu...
Ale wiesz, co mi chodzi, nie, Juliusz?
Ale upłynniacze ekranu, wiesz, w trybie... Bo telewizor w momencie, jak podłączasz konsolę, to przełącza się na tryb gry. Tak. W zasadzie każdy telewizor ma tryb gry lub tryb PC, tak. Nie wiem, wszystko
jedno, tryb wszystkie ekranu, te
monitora
i
tak dalej.
Bajery, tak.
I wtedy upłynniacze ekranu, no w żadnym telewizorze, który na przestrzeni ostatnich kilku lat miałem, a miałem ich ze 3, łącznie z tym, który mam teraz, no to jakby upłynniacz ekranu nie działa. Nie mówiąc już o tym, że ja generalnie upłynniacz ekranu i tak wyłączam, tak czy siak, tak. Bo ja po prostu tego nie lubię.
Uważam, nie, no to właśnie o to chodzi, że telewizor... ludzie wykorzystywali to nieświadomie, oglądając telewizję, seriale, jakieś filmy, a w grach, tak jak powiedziałeś, w trybie gry tego nie było, bo w trybie gry bardzo ważny był ten input lag, nie? To opóźnienie. I te wszystkie upłynniacze, no wpływają na to opóźnienie, więc dlatego to wszystko jest wyłączone. Ale kiedy technologia pozwala właśnie, robić to przy minimalnym opóźnieniu, a jeszcze w ogóle zauważyłem, że jest jakaś taka technologia NVIDIA Reflex, która też coś tam kombinuje. Oczywiście musiałbym to doczytać, ale no domyślam się, że to też ma jakiś taki wpływ, żeby ten input lag zredukować do absolutnego minimum, nie? I w tym momencie zastanawiam się, że no wiesz, na starym telewizorze, który ma upłynniacz ekranu, nie proponowałbym właśnie granie w gry, gdzie jednak to opóźnienie jest ważne, nie? Że to, wiesz, to sterowanie
ale
było
nawet
było
na starym, ale nawet na starym telewizorze to wydaje mi się, że upłynniacz w trybie gry generalnie nie będzie działał, tak czy siak.
Nie da się go włączyć, tak? Nie da się wymusić, na przykład, nie wiem, przyłączyć telewizora na nie tryb gry, tylko na przykład
znaczy, nie,
tryb
cinema. Wydaje mi się, że nie próbowałem nigdy, bo w każdym, mówię, no mówię o jakimś takim, wiesz, moim, nie wiem, sprzed 5 lat telewizorze 4K, jakimś takim totalnie basicowym, wiesz, który nie miał żadnych feature'ów dla graczy, który miał HDR na poziomie, nie wiem, 300 nitów, czyli ten HDR, którego w ogóle praktycznie nie widać i tak dalej, no to nawet w tamtym telewizorze, jak podłączałeś konsolę, czy przełączałeś się, wiesz, na źródło w postaci konsoli, no to automatycznie przełączał się tryb gry, no po prostu to był tryb gry tam, nie wiem, 60 herców maksymalnie w rozdzielczości 4K i tyle, nie? I wiesz, i natomiast upłynniacz się automatycznie wtedy wyłącza, natomiast upłynniacz, wiesz, w tych wszystkich, ale znowu, jak weźmiesz sobie dzisiaj, wiesz, no ja akurat teraz zmieniałem niedawno telewizor na jakby takiego, powiedzmy OLED-a, który ma te wszystkie gamingowe funkcje, no to jakby wiesz, nawet w trybie takim telewizyjnym, to i tak telewizor chodzi u mnie w to się akurat w przypadku tego Samsunga nazywa Filmmaker Mode. I on wtedy jakby kolory są naturalne, są takie jak chcieli twórcy, są, wiesz, automatycznie się wszystkie upłynniacze wyłączają i tak dalej, nie? Więc jakby to też zupełnie inaczej działa.
Ja pamiętam w moim starym Sony, mojej starej Sony Bravia, po prostu włączał się tryb, jak włączałem film, nie? I to chyba nawet na PlayStation też, PlayStation 3 można było ustawić w opcjach, że włączało ci się odświeżanie 24 herce.
No tak.
I wtedy masz ten klatkaż taki właśnie kinowy. I ja nie wiem, jaki to ma wpływ, ale wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy różnicę. Widzimy różnicę między obrazem telewizyjnym, jaki mamy na przykład, nie wiem, oglądamy telenowelę, czy tam Pytanie na śniadanie, a jak oglądamy film, który jest właśnie w tych 24 klatkach, ewentualnie powiedzmy tam w 29, nie wiem jak to czytam, ja nie wiem jak to się w ogóle przelicza na ten Europę, chyba nie. Ten 25 bardziej.
Dobra,
jest,
nieistotne. Słuchaj, tak, to nie ma sensu wchodzić w takie dyskusje, bo zaraz wiesz, tu się zaczną jakieś dziwne komentarze, ale jakby wydaje mi się, że wiesz, że w momencie, kiedy ja na przykład jak odpaliłem ten telewizor, który teraz posiadam, odpaliłem go na początku, gdzie on mi się włączył jakieś tam ustawienia dynamiczne, to wiesz, to wydały mi się te kolory wszystkie takie...
Sklepowe, przejaskrawione pewnie.
Takie sklepowe, przerysowane, wiesz, na maksa, wiesz, w sklepie to tam ma specjalnie działać, tam na wyobraźnię ludzi i tak dalej. Więc ja, to, wiesz, oglądałem mecz i ta trawa po prostu była tak zielona, że aż oczy bolały, nie?
No,
więc...
wiem, ale to pięknie wygląda, bo wchodzisz do takiego sklepu, brawia jest ustawiona.
No, nie, no tak, oczywiście, wiesz, no bo
100 herców i tam oglądasz po prostu jakiś góry.
Tak,
jakiś
tak, natomiast wiesz, tylko znowu, ten upłynnie działa w ten sposób, że przełączasz wtedy na przykład, nie wiem, na Klan, na TVP i nagle się okazuje, że po prostu masz teatr telewizji, nie? Przełączasz tak, stary, tak jak Władca Pierścieni tam w tych 48 klatkach kiedyś.
Pamiętam,
Hobbit,
ale...
Przepraszam, Hobbit.
Ja byłem na tym Hobbicie, znaczy ja już nie pamiętam, dlaczego Jackson chciał to zrobić, jaki on miał cel w tej technologii i być może to jest fajne, jak masz, nie wiem, w 3D byś coś oglądał, nie? Bo to wtedy może zmniejsza...
Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że to też była... To jest też kwestia znowu tego przyzwyczajenia tego ludzkiego oka, nie?
No
bo
tak, tak.
Generalnie jakby największa różnica polega na tym, że jakby moim zdaniem taka organoleptyczna polega na tym, że nawet jeżeli oglądasz film, nawet jeśli on jest w 24 klatkach i on jest w tych 24 klatkach nagrany, ale ty jakby nie masz kontroli nad tą kamerą, ty nie masz kontroli nad tą postacią, w związku z tym ty tak nie czujesz tego klatkarza.
No tak.
Natomiast jak te 30 klatek przekłada się na sterowanie gałkami analogowymi wzrokiem bohatera, czy wiesz, czy myszką, gdzie ruszasz głową bohatera, no to to jak przełączysz się z 30 na 60, to widać różnicę.
Tak.
Jak przełączysz się z 30 na 120, to już nawet nie mówię, z 60 na 120 ja widzę różnicę, więc wiesz, więc wydaje
znaczy,
mi się,
ja się zgodzę z tym,
to
że,
jest przede wszystkim.
Sterowanie
mieć ten,
ma ogromne znaczenie.
Chcesz mieć ten ruch jakby jak najbardziej naturalny, nie? W sensie taki, żeby on odzwierciedlał, że, a nie, że wiesz...
No bo to też się odnosi, nie wiesz, to nie wiem, jak to powiedzieć, że to też się odnosi chyba do tego oryginalnego, że nie wiem, były te NTSC, PAL, nie? To tam też chodziło nie o to, że po prostu obraz się odświeża z taką szybkością, tylko to chodziło też próbkowanie sterowania, nie? Jak to powiedzieć. Responsywność. No, ja też pewnie tutaj, ktoś to pewnie rozumie, o co mi chodzi, co to mi tam w głębi głowy siedzi, ale odnosząc się do sterowania tak, na przykład jeśli mam grę w 30 klatkach i gram w nią na padzie, to jeszcze jestem w stanie to przeżyć, nie? A jak już gram na klawiaturze i myszce, to jest bardziej dla mnie odczuwalne, więc tutaj się zgodzę. Tak. Ale żeby to może zmienić trochę temat, odejść od tych takich technicznych tych to, ale też jeszcze zostając przy tych sprzętach, to zastanawiam się, czy myślisz, że Microsoft w tej generacji już nie zaprezentuje żadnego nowego modelu Xboxa i pytanie jest, czy oni będą chcieli zrobić w ogóle kolejnego Xboxa? Czy masz taką wizję, że na przykład nie, Microsoft tak naprawdę odchodzi od swojego sprzętu i zostaje tylko po prostu przy PC-cie, chmurze i wydawaniu gier na inne konsole?
Wydaje mi się, że z plotek i różnych takich opinii, które kiedyś słyszałem od mojego zaprzyjaźnionego leakera Microsoftowego.
Pozdrawiamy, byłby.
Pozdrawiamy, wręcz zaprezentuje Microsoft nowego Xboxa jeszcze w tej generacji.
No właśnie, jak myślisz,
bo
będzie się
plany
nazywał
są tak. Nie, ja mówię poważnie, plany z tego, co ja słyszałem i z tego, co jest mi wiadome, to plany Microsoftu są takie, żeby właśnie już jakby nową generację jakby stworzyć na zakładkę z tą, czyli jakby stworzyć go.
Czyli takiego One X-a.
Nie, no zanim... Nie One X-a, zanim Sony stworzy, jakby oni chcą być w kolejnej generacji, chcą stworzyć piersi tego Xboxa.
Aha.
Czyli będzie jeszcze trwała ta generacja, powiedzmy, będzie jeszcze tam, nie wiem, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X i tak dalej. Natomiast zanim, jakby chcą być tymi, którzy pierwsi ogłoszą po prostu nową generację, tak?
Czyli oni chcą w PlayStation 6 wejść przed PlayStation 6.
Znaczy chcą zrobić tak, chcą wejść w tą generację PlayStation 6, ale przed PlayStation 6, czyli jakby chcą być pierwsi. Tak. Takie, ale wiesz, no kurczę.
Znaczy,
no,
ale oni zawsze to
ciężko
robili.
Powiedzieć,
to jest,
słuchaj,
zawsze
to
robili. Tak to... było chyba z 360. I to im się akurat udało, ale też mieli fantastyczne gry i ten sprzęt, no, dzięki Unreal Engine, chyba trójce, o ile dobrze pamiętam, 2,5 i trójce chyba takie, bo to chyba była ta era, wiesz, fantastycznych gier, aż za dużo ich było i wszystkie wyglądały podobnie, ale nie koncentrowaliśmy się na silniku, tylko na samych grach i te gry, no, po prostu były genialne. I udało się 360 zbudować niesamowitą markę. To jest ciekawe, że oni przejechali całą tą generację One jeszcze na mocy tej marki i niektóre gry, na które ludzie czekali, że wiesz, będą fajne, będą świetne na One, wiesz, będą te sequele, nie? Tam wiesz, Gearsy 4, 5, Halo 4, 5, nie, czwórka to chyba tak, nie? Bo chyba żadne Halo chyba nie wyszło na Series. Czy ten ostatni Infinite wyszedł
na Series?
Na
Series X-a wyszło to ostatnie Halo, czyli...
Znaczy ono chyba było cross-generacyjne, że tak ładnie powiem. Że ono wyszło i na to, nie?
Na to nie wiem nawet.
Tak, tak.
Szczerze powiedziawszy.
No musiałbym sprawdzić, też mogę tutaj... to jest łatwe zweryfikowanie, ale mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. I ja wiem, że dużo osób...
Chyba masz rację, chyba było na Xbox One.
No, że dużo osób... I to samo było z Gearsami, nie? Gears 5 też była na One... Bo jak przyszedłem na One, domyślam się, że pewnie jakaś wersja Smart Delivery była na Seriesy, ale no,
możliwe.
Być może teraz ten tytuł, który teraz tworzą, on jeszcze się załapie na tą generację Series XS, ale być może już będzie też cross-generacyjny i będzie pokazywał absolutnie niesamowite możliwości, wiesz, Unreal Engine 5, ray tracingów na tym sprzęcie, który, tak jak mówisz, Microsoft pracuje. Tylko jeśli są plotki, to prawdopodobnie ten sprzęt wcześniej niż za rok, półtora się nie pojawi, bo jakby były jakieś konkrety, znaczy jakby miał się powiedzieć, że za rok albo coś takiego, to już by były jakieś konkrety. To już byłoby więcej tych plotek, nie? Tak jak, na przykład, nie wiem, tutaj kwestia Switcha 2, no nie, że to te plotki cały czas wychodzą, bo chyba jednak wszyscy się spodziewają, że coś się pojawi i PlayStation 5 Pro, ale... Mi się trochę nie podoba to, że od tej generacji One, no nie, i PlayStation 4 weszliśmy w taki tryb półgeneracyjny, że te generacje się po prostu tak zmieniają, że i moim zdaniem żadne, szczególnie, że ten cykl produkcyjny gier się tak wydłużył, że zaczynając tworzyć grę dzisiaj, taki triple A albo nawet quadruple A, no nie jesteś do końca pewny, na jakim sprzęcie go wypuścisz, nie? Bo jeśli będziesz chciał zrobić, żeby ta gra wyglądała, wiesz, super, wiesz, wyżyłuje, nie? Żeby ona przepięknie wyglądała na PlayStation 5, ale okazuje się, że 2 miesiące po premierze tej gry, no nie, wychodzi PlayStation 6 i tak naprawdę ta gra będzie wyglądała nijak, no nie, na tym sprzęcie, no bo na tym sprzęcie już będą takie możliwości, że kolejna gra, która już będzie dedykowana do tego sprzętu, no po prostu zdeklasuje wszystko wizualnie.
Tak, ale wiesz, tutaj tylko wtrącę nieśmiało takie słowo komentarza, że zanim wyjdzie to PlayStation 6, czy tam 7, czy 20, to pamiętaj, że deweloperzy jakby oni się nie dowiadują o tym
tak, dostają dev kit,
dzień
tak.
po fakcie, czy tydzień przed premierą, tylko oni się dowiadują o tym najczęściej, nie wiem, rok, 2 lata, 3 lata wcześniej, wiesz, jakby jak ta specyfikacja ma wyglądać. No PlayStation Pro już dawno zostało specyfikacja została
tak.
jakby udostępniona deweloperom.
No i tak,
deweloperom,
na pewno mają, tak.
Więc wydaje mi się, że to jest kwestia jakiegoś tam, wiesz, no cyklu no, takiego, no pewnie masz rację, no wiesz, że jakby może się okazać, że zaczęliśmy, wiesz, zwłaszcza, że sami deweloperzy wiele razy mówili o tym, że ten cykl pracy nad grami, raz, że się wydłuża, dwa, że generalnie jest jakby, wiesz, mimo wszystko czasochłonny, tak, to jeśli mówimy o takich naprawdę dużych, wiesz, wysoko budżetowych, wysoko produkcyjnych, nie wiem jak to powiedzieć, wiesz, tytułach, no to wiadomym jest, że one powstają parę lat, nie, że one nie powstają tam z taśmy takiej, wiesz, tam co 2 lata, nie? I rzeczywiście może się zdarzyć, że wiesz, zaczniesz pracować nad jakąś grą i później wychodzi na przykład, dostajesz ten dev kit na 1,5 roku albo 2 lata przed premierą, nie? No i wtedy pytanie jest, na ile jesteś w stanie, wiesz, ten silnik i tak dalej, ale to są jeszcze takie pytania, wiesz, techniczne, no ja znaczy, nie umiem.
Wydaje mi się, że to, że gry wychodzą na pecety, to łatwiej się też te gry skaluje później tym twórcom, tylko że uważam, że wtedy nie ma tego, co pamiętamy z tych starszych generacji, czyli gry, które wychodziły pod koniec generacji, to były absolutne perełki, wiesz, to na PlayStation 2 to był God of War, nie? Na PlayStation 4 można powiedzieć, że wiesz, Uncharted 4, nie? To może, wiesz, więcej tych gier mógłbym wymienić, prawda? No God of War przecież były piękne, ale Horizon Zero Dawn, nie? To są gry, które wyglądają fenomenalnie, nie? Ale one wychodziły jakby pod koniec tego. Oczywiście miały tą swoją wersję.
Ale wiesz, może na PlayStation 5 czy Xboxie Series X teraz może będzie podobnie, no.
No tak.
Wiesz, no tego, bo wspominasz tą poprzednią generację.
Tak, ale
no,
właśnie to będzie, o co mi chodziło z
tymi
pecetami.
A wtedy też były pecety, wiesz.
Tak. O co mi chodziło z tymi pecetami, że gry na PC oczywiście mają te suwaczki, no nie tam, wiesz, minimalne ustawienia, średnie i tak dalej, i ultra, ale nie wiem, czy słyszałeś tę plotkę, ja aż musiałem sobie wygooglać, że Star Wars Outlaws ma ukrytą opcję graficzną, która jest jakby jeszcze na no zbyt wymagająca na obecne, nawet szybkie, super szybkie komputery, ale jest jak, wiesz, jak ustawienie, wiesz, jak ten Crysis, który miał też ultra ustawienia, które dopiero po jakimś czasie, nie wiesz, te komputery były gotowe na te ustawienia i też jest takie ustawienia max, nie? I szczerze mówiąc, może ta różnica nie jest taka ogromna między tym ultra, a tym, co możesz mieć maksimum, ale już widać takie delikatne, wiesz, lepsze kontrasty, lepszy HDR, nie wiem, lepszy ray tracing, nie? To są minimalne rzeczy, ale to już jest jakieś przygotowanie tego. No a poza tym gracze, moderzy zawsze dostarczają i na PC-cie po prostu potrafią robić niesamowite rzeczy z tymi grami.
A propos tych suwaczków, ale czy to też nie jest trochę tak, że z uwagi na to, że wiesz, w przypadku PC-ów masz różnorodność kart graficznych, wiadomo, że oczywiście jakby no procesory tych kart, no to są zazwyczaj Nvidia lub GeForce
Nvidia
lub
Radeon,
AMD. Tak. Więc jakby powiedzmy to są producenci chipów, tak? Natomiast generalnie później masz różne wariacje tych kart, bo przez różnych dostawców, że tak powiem, gdzieś tam dostarczane. I wiesz, i też nie jest trochę tak, że te suwaczki są takim jakby to powiedzieć, takim pewnego rodzaju szukam dobrego słowa, może jestem zmęczony i to może dlatego nie mogę znaleźć, ale takiego że wiesz, że jakby zamiast dopracować coś bardzo mocno, no to po prostu dajmy te suwaczki i po prostu jak ktoś ma, nie wiem, gorszą kartę sprzed 2 czy 3 lat, albo jak ktoś ma jakąś lepszą kartę, no to ta karta sobie i tak poradzi, nie? No bo będzie miała wydajność, tak? A zadbajmy o to, żeby jednak właśnie dopracować tą grę, wiesz, na tej konsoli chociażby, nie? Czy na PlayStation, czy na Xboxie, no bo tam dokładnie jest układ zamknięty, wiemy dokładnie, co tam jest, wiemy dokładnie, z czym to się je. Nie ma dwóch różnych, znaczy nie no, są dwa różne Xboxy, Series S i Series X, ale zasadniczo nie ma dwóch różnych Xboxów Series X, tak? No. Nie ma dwóch różnych PlayStation 5, więc...
No
więc
i to jakby... w ogóle jest problemem dla Microsoftu, że oni mają te dwa, no bo, znaczy problemem dla Microsoftu, o co chodzi? Nie dlatego, że Microsoft ma problem, tylko chodzi o to, że problem jest to, że pewne gry, które mogłyby wyjść na Xboxa, nie przechodzą tej certyfikacji, dlatego, że musi być zgodność, no nie? Że gra, która wychodzi na Xboxa Series, ona musi wyjść na X i na S. I są przykłady, no nie gier, nie, chyba Wukong, ten Black Myth, nie jest jeszcze wydany na Xboxa Series X, bo nie mogą zrobić no, wydajnej wersji na Series S i na tym jeszcze pracują. Podobnie było z Baldur's Gate.
To ciekawe, co mówisz, bo ja słyszałem takie plotki, że to nie jest prawda, że prawda jest taka, że Sony znowu pod stołem zapłaciło za wyłączność czasową.
Widzisz,
więc...
to są bystrzy ludzie, nie? A zobacz, i oni znaczy, płacą ja nie, za to,
wiesz,
ale
ja
oni
nie wiem,
płacą
jaka
za to,
prawda,
żeby mieć
ekskluzyw, ale jakiś czas...
a co robi Microsoft? Oddaje im za darmo, znaczy wiesz, no to ja mówię, że za darmo, ale tam na pewno jest jakiś układ, tam są jakieś rzeczy, ale oddaje im Indiana Jonesa, nie? I oni nie muszą nic dopłacać. No. bo jakieś mają umowy. Nie wiem, ale... ale...
No, no, no wiesz, no, kurczę, no, nie wiem, no.
No tak, ale to a propos, znaczy, wiesz, no, a propos tego, wiesz, Baldur's Gate ciągu... też pojawił się tylko dlatego, że Microsoft wiedział, jak duża to jest gra.
I ale wiesz, poczekaj, nie ma split screena na wersji na Series. Ja bym się skoncentrował na pozytywie z tym, tak, Indiana Jonesem, bo wiesz, jakby w dalszym, tak, ciągu, tak czy siak, zamiast kupować pudełko z tą grą, możesz kupić Game Passie za, nie wiem, no, Game Passa, no, oczywiście, w dalszym ciągu jesteś w stanie wyhaczyć za grosze. Ten,
no zakładasz nowe konto i bierzesz złotówkę.
Wiesz, nawet jeżeli nie masz jakiegoś wypasionego peceta, czy nie masz Xboxa, no to chmura jakoś tam działa, wiesz, na, mogłaby pewnie, ona, tak, cały czas jest w dalszym ciągu, umówmy się, w fazie beta, nie? Jakby z tego,
tak,
co,
tak,
co
dobrze Gmail był w fazie beta przez chyba, nie wiem, większość swojego żywota.
No, więc wiesz, oczywiście Game Pass, zdaje się, jest teraz też dostępny w GeForce Now, więc teoretycznie, jeżeli ktoś zdecyduje się na, wiesz, na GeForce Now, no to teoretycznie ten streaming jest, powinien być jeszcze lepszy, no bo GeForce Now jakby oferuje zauważalnie lepszy streaming. Więc tak czy siak, mhm, opcje taniego zagrania czy sprawdzenia tej gry, no gdzieś tam masz.
Tak.
Innymi słowy, wiesz, no możesz zagrać sobie, sprawdzić tego i jak ci się spodoba, to na przykład, nie wiem, kupić na docelową platformę, czy to będzie PC, czy to będzie PlayStation, czy to będzie cokolwiek innego, nie wiem, bo chcesz sobie na półce, no, postawić w pudełku.
Tak, tak,
różne,
tak,
są motywacje, nie? No ale...
No chyba, więc, że będzie, wiesz, jak z, no, tym, tak, jak z Star Wars, okay, Outlaws, no, który jest grą single playerową, nie ma chyba tam żadnego online, a jednocześnie, nie wiem, czy masz wersję pudełkową na PlayStation 5 Outlaws, czy kupiłeś cyfrowo?
Nie, ja nie gram na PlayStation 5.
A, przepraszam, tak,
ja
grasz na Xboxie.
Stary,
tak.
Ja kupiłem abonament za 79 zł na miesiąc i sobie gram.
No, i to jest właśnie to. Mądre rozwiązanie, tak. Nie, ale nie, to
no,
ja ci powiem,
no,
że ja jestem w tym klubie,
że sobie, no,
takim,
po co będę,
że tak, niech wszystko teraz Microsoft wydaje na pecety i na inne konsole, bo ja już wtedy, ja już zrezygnowałem z tego systemu. I, tak jak mówisz, chmura jak działa dobrze, to działa dobrze. A tak, to mam teraz tego peceta, mogę sobie zainstalować i nie mam żadnego problemu. Tak. No, w ogóle jakiś taki patch wyszedł teraz na pecet, że chyba 1.1.1 i bardzo poprawia stabilność Star Wars Outlaws.
Zwłaszcza, że wiesz, że w przypadku Game Passa, no to w dalszym ciągu, jakkolwiek z tego co pamiętam, Microsoft już tam kiedyś przestrzegał, że w ogóle oni też, zdaje się, jakieś zmiany cały czas szykują do tego Game Passa i coś tam się jeszcze zmieni, ale wiesz, jakby w dalszym ciągu jesteś w stanie stosunkowo tanio, bo patrzę, co tam się dzieje, wiesz, na Facebookach, w internetach, w dalszym ciągu jesteś w stanie całkiem tanio kupić sobie Game Passa na, nie wiem, 25 miesięcy za jakieś, umówmy się, w cudzysłowie, symboliczne kwoty, bo to jest, nie wiem, około 200 zł, no to wiesz, za 20, tak, za dwa, ponad dwa lata grania w abonowania Game Passa za 200 zł, no to stary, no to wychodzi ile, nie wiem, złotówka? Nie, 10 zł za miesiąc, dobrze, się dzieje, no załóżmy, że 200 zł, no to 10 zł tam, nie, nawet mniej niż 10 zł na miesiąc,
tak,
nie?
Tak. Ale wiesz, ja mam inny sposób na Game Passa. Oczywiście on jest mało wydajny, ale no to kolega Przemek, jeden ze słuchaczy, wiesz, podrzucił mi, wiesz, pomysł, żebym, mm-hmm, po prostu zdobywał sobie te Microsoft Points Rewards, czy coś takiego, nie, to się jakoś nazywa. Nie, no, nie wiem, czy kojarzysz.
Tam jest... Nie.
To jest coś
nawet szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ale,
no to jest,
ale że co?
Ściągasz sobie aplikację Bing na swoim telefonie, tam się rejestrujesz, mm-hmm. I generalnie jest tak, że codziennie tam sobie klikasz, niby czytasz jakieś artykuły, korzystasz z wyszukiwarki, meldujesz się, aha, szukasz w wyszukiwarce Bing na komputerze. Wiesz, ja to tak robię, że po prostu przez tam, nie wiem, 15 minut dziennie wpisuję głupoty do wyszukiwarki. Tylko że to jest niestety dosyć żmudny proces, bo potrzebujesz punktów na miesiąc Game Passa Ultra 12 tysięcy. I... Mhm. Maksymalnie tam dziennie możesz zdobywać tam między 200 a 300, nie? Bo tam wszystko zależy od tych takich bonusów, tych, czy masz już w ogóle Game Passa, nie? Bo za to też dodatkowo dostajesz punkty, nie? Jak już masz. I jeśli jesteś, powiedzmy, tam na tym poziomie drugim, to ciut więcej punktów dostajesz za te interakcje. No i teraz jestem takim na na etapie, że mam 11833 punkty i prawdopodobnie kolejny miesiąc już będę miał za darmo. No, naprawdę za darmo, nie? I myślę, żeby po prostu anulować, wiesz, subskrypcję Game Passa i tylko raz, wiesz, ładować sobie te punkty, kiedy na przykład wychodzi gra, w którą chcę zagrać, to sobie dobijam te punkty i tak dalej. No, to jest trochę takie żmudne, ale jeśli robię to i tak, powiedzmy, w takich sytuacjach, w których i tak siedzisz i nic lepszego nie masz do roboty, to możesz sobie poklikać.
Nie, no, słuchaj, no opcji jest, opcje są, no.
No. No wiem, wiem.
No wiesz, bo jeden skorzysta tak jak ty z tych punktów, ktoś inny stwierdzi, że zapłaci pełną cenę, ktoś, a która i tak jest w dalszym ciągu, wiesz, no 70 zł, nie wiem ile teraz Game Pass kosztuje, ale tam 70 zł versus
tak, no bo to jest po tej podwyżce.
Wydanie gry 300, nie?
No, ta podwyżka za Ultimate. I to jest ciekawe, bo rozmawialiśmy o tym kilka odcinków temu, że nie tylko Microsoft wprowadza podwyżki, ale bardzo rozgranicza te Game Passy, które masz. I osoby, które mają Game Passa i mają aktywną subskrypcję, dla nich się wiele nie zmienia. Ale właściwie dużo się zmienia, jeśli chodzi o tego Game Passa PC-towego, zmienia się tego standardowego Game Passa i zmienia się tego Ultimate. Bo Ultimate to jest jedyny Game Pass, który ci gwarantuje wszystko. Czyli i granie w chmurze i gry w dniu premiery, te topowe. Bo wszystkie inne działają mniej więcej jak ten taki średni tier. Albo na przykład, nie wiem, ten Ubi Connect Classic, tak? On się nazywa Plus Classic. Czyli masz dostęp do tych starszych gier, świetnych gier. Nawet możesz sobie za złotówkę wypróbować, jak to działa. Ale jak chcesz mieć te wszystkie najnowsze gry, no to musisz zapłacić tam pełną cenę. No. Zresztą to jest chyba standard jakiś, bo przecież EA w tym swojej subskrypcji też ma ten podstawowy tier, który jest dołączony do Game Passa.
Ale że co się zmieniło teraz? Bo popatrzę sobie, wszedłem na stronę Game Passa.
Ona jest bardzo nieczytelna, ale zmieniło się to, że po prostu jeśli nie masz tego tiera najwyższego, Ultimate, to pewne tytuły AAA nie będą w dniu premiery.
Jest. A, w sensie w tym Ultimate?
Nie, że w tym Ultimate będą. Że w Ultimate masz wszystko. Aha. Że wszystko masz. Po prostu masz chmurę, peceta, konsolę, te EA, Ubisoft i tak dalej, bo to chyba też jest dorzucone. I na przykład
tak,
Indiana Jonesa w dniu premiery, a nie że musisz płacić. No i wiesz, no to nie wiem jak na to patrzeć, nie? Wiesz, bo moim zdaniem to jest niepotrzebne takie mydlenie, tylko komplikowanie sprawy. Ja lubiłem to, co było wcześniej, czyli był ten taki Game Pass, powiedzmy, pecetowy, czyli miałeś po prostu, jak grałeś tylko na pececie, to po co ci więcej, nie? Ale jak chciałeś mieć taki konsolowy i pecetowy, to miałeś to. No Ultimate to już było tak, Ultimate dawało ci wszystko, ale w żadnym z tych przypadków, nie? Nie zabierano ci, na przykład, nie wiem, nowej Forcy, która wychodzi, nie? Nowych Gearsów, które by wyszły, nie? Czy nowego Indiany. A teraz już to jest, nie? I tu dopasowują ten model do tego, co właśnie ma EA, co ma Ubisoft, czyli jak chcesz mieć po prostu te ich najnowsze gry, to musisz mieć ten najwyższy tier.
W EA chyba nie ma gier na premierę w abonamencie.
Wiesz co, no nie dam sobie palca uciąć, ale wydawało mi się,
chyba, że coś się, wiesz, no bo mówisz, że nie dasz sobie palca uciąć.
Ale było coś takiego, że miałeś, że jak miałeś ten zwykły, tak, że miałeś te 2 godziny każdej nowej ich gry, tak? To nie było tak?
Nawet 10 masz teraz, ale jakby nie masz tych gier na premierę, w sensie wychodzi nowa FIFA, no to możesz przez 10 godzin grać w EA Play, natomiast musisz ją kupić. Ona oczywiście w perspektywie kilku miesięcy trafi do tego abonamentu i będzie dostępna w pełni, no ale na premierę nie. Na premierę masz tylko ten właśnie taki 10-godzinny czas grania, nie?
Wiesz, to ja byłem przekonany, że jest coś takiego jak EA Play Pro i to ci daje.
A to nie wiedziałem, nie wiem, nie słyszałem. Znaczy ja abonuję EA Play od jakiegoś czasu akurat na PlayStation, bo tam nie ma tego w ramach Game Passa, w ramach tego PS Plusa. Natomiast z tego, co się orientuję, to wiesz, ja i tak go opłacam na rok, w związku z tym... Mhm. Tam są tylko dwie, albo możesz w tej chwili tak podrożał, bo na rok zdaje się chyba 180 zł niecałe kosztuje i
okej,
okay,
to teraz sobie
mniej...
wygooglałem. Przepraszam, że ci wejdę słowo. To masz tak, masz ten standardowy EA Play i on jest... Będę mówił w ceny euro, bo mam ten euro, ale to mniej więcej łatwo sobie ktoś przeliczy w głowie, ale to jest 6 euro za miesiąc, no nie? Ewentualnie 40 euro za rok i to masz tak. Wybrane nowe gry możesz grać do 10 godzin. Nie? Czyli nie wszystko, co oni wydają, ale przeważnie...
A dobra, widzę, ale czy ten EA Play Pro jest dostępny na... bo to być może on jest dostępny na PC, czy on jest na konsoli też dostępny? Na konsoli nie ma, na konsoli
nie,
masz, zobacz,
to jest,
tylko na
tak,
PlayStation
Play Pro jest
EA
tylko...
Play i na Xboxie masz zwykły EA Play,
tak,
czyli masz
Play
te 10
Pro
godzin.
Jest tylko na PC.
EA Play Pro to jest na PC-cie tylko i rzeczywiście PC-cie. 85 zł na miesiąc, nie?
Tak, i masz wszystko, czyli masz... grasz te gry, które oni wydają.
Tak.
W pełni. I tak. Wiesz, wszyscy chcą iść w
subskrypcję.
Ale to
tylko na PC-cie.
Tak. No, ja już jestem PC-towcem, takim pełną gemą. Znaczy zawsze byłem. Żeby mi tutaj nie było wątpliwości. Teraz jestem nawet podwójnym, bo tak sobie ułożyłem tutaj moje sprzęty, że nadal mój kochany Alienware jest moim podstawowym PC-tem, a nowy PC traktuję jako taka konsola do grania. Z czasem pewnie, wiesz jak to jest, że zacznę po prostu częściej korzystać z tamtego, więc zacznę te wszystkie moje aplikacje instalować, ale nie chcę go zapełniać innymi rzeczami, tylko grami, no nie? No. Zresztą w ogóle chciałem tutaj pochwalić firmę Creative za zrobienie fantastycznych głośników. Te 30 to jest w ogóle jakiś fenomen. Pierwszy raz widzę głośniki, które mają Bluetooth i można je podłączyć po kablu, tak? I one działają jednocześnie. Znaczy, ta para głośników, nie? Do mojego komputera mam do jednego podłączone po kablu, a drugiego przez Bluetooth. I jeden i drugi działa. Wiesz, w tym sensie, że mogę puszczać z jednego komputera dźwięk i z drugiego, i one będą w tym samym czasie, wiesz, puszczały te. Oczywiście, no nie robię kakofonii specjalnie, ale wiesz, nie muszę przełączać, nie? Wiesz, kabla odłączać i tak dalej, bo mam tylko jedną parę głośników, takich rzeczy robić. Tylko po prostu włączam komputer, jeden, automatycznie dźwięk
działa.
Przełączam drugi, automatycznie
witamy
działa.
Witamy w XXI wieku.
Ja chcę na przykład dwa podcasty na raz słuchać, nie wiesz, Fantasmagierii, nie, najnowszy odcinek, jakiś starszy i żeby nam się głośno zmiksować je, to mogę, bo czemu nie, prawda?
O.
Jak komuś mało naszych głosów, więc taki jestem. Ale nie, w ogóle ja uważam, że ta pogoń za subskrypcją spowoduje, że właściwie już nas, jakby odzwyczajona od kopii fizycznych. Już sam widzisz to po sobie, już, że już jesteś na tyle już statycznym człowiekiem dojrzałym, że nie interesuje cię bieganie po sklepach, po jakieś szukanie gier pudełkowych, no chyba, że ja nie mówię o grach planszowych oczywiście, to nie o to chodzi, bo to jest inny rodzaj
znaczy,
doświadczenia.
Nie, no wiesz, ja bym tutaj...
Ale bardzo dużo kupujesz cyfrowo, ja nie chcę mówić, że... Ja nie chcę tutaj ci czegoś powiedzieć
ale
kreatywnie.
Rzadko kupuję... Nie, ale wiesz, rzadko kupuję cyfrowo coś na premierę. W sensie, rzadko kupuję gry...
Znaczy dużo częściej ode mnie już, naprawdę dużo częściej.
Nie, ale za 300 zł to szczerze powiedziawszy...
No Dragon Dogma na przykład.
No ale to w pudełku ja kupiłem.
A, przepraszam, nie, to nie, to zwracam, bo nie chcę też mylić ten. No
nie, okay. No wszystkie gry, które kupowałem w ostatnim czasie na premierę, kupowałem w wersjach pudełkowych. No wyjątkiem Star Wars Outlaws, no bo jakby to mam w abonamencie, ale Visions of Mana kupiłem w pudełku. Astrobota kupiłem tego nowego, przedpremierowo w cyfrze.
A jaką tą grę kupiłeś w kilku kopiach ostatnio? Nie Cyberpunka, chociaż Cyberpunk to był ten.
Tak, masz rację, to, ale to
Baldur's
też...
Baldur's Gate chyba.
Tego, jak on się nazywa, już ci mówię.
Baldur's
no,
Gate 3.
Baldur's Gate 3, tak, ale to przede wszystkim dlatego, że po pierwsze to pudełko było, jest dość trudno dostępne, po drugie i tak kosztuje 350 zł z tego, co widziałem i miało jakiś tam strasznie długi czas dostawy, bo to najczęściej są jakieś importy.
Tak.
I po trzecie stwierdziłem, że to, wiesz, kupiłem to w cyfrze na PlayStation jakby dlatego, że wiesz, że wiedziałem, że i tak będę w to grał. I nawet jeśli teraz nie przejdę i zrobię jakąś tam pauzę i skoczę w bok na coś innego, to prędzej czy później i tak wrócę do tej gry. Więc to jest jakby, to mnie aż tak nie boli, nie? Po drugie, no mimo wszystko gra, wiesz, została bardzo dobrze przyjęta i wszyscy chwalą i w ogóle jest super kumbaya, wszyscy się cieszymy, więc to mnie jakoś tam specjalnie nie boli. Natomiast no na PC-cie kupiłem, no tak, no to jakby z... po prostu i tak na PC-cie nie możesz kupić w pudełku, tak czy siak, nawet jakbyś chciał, bo PC-ty już dawno są cyfrowe.
No, no, nawet ta wersja kolekcjonerska to prawdopodobnie nawet chyba nie zawiera samej gry, a co najwyżej kod. Ale wiesz, co jest ciekawe, o co mi chodzi? Że jesteśmy właściwie, znaczy płynnie przechodzimy do tego, że na PC-cie to już się dawno zmieniło, tak? Że na PC-cie już nie kupujemy gier w pudełkach, no bo to jest, ani w tych pudełkach nie ma tej ciekawej zawartości, która kiedyś tworzyła te big boxy, w cudzysłowie, a ani też właściwie no nie masz tego, że po prostu będziesz mógł tą grę z tej płyty zainstalować, powiedzmy, jakbyś nie miał dostępu do internetu. W 99% przypadkach to jest kod do Steama, nie? I mamy teraz to, że właściwie faktycznie najbardziej opłaca się, żeby w te nowe gry grać, przełączając się właśnie z różnych subskrypcji. Że może nie kupować wszystkie naraz, no nie? Bo to bez sensu, nie? I tak nie mamy tyle czasu, ale przełączać się z subskrypcji do subskrypcji i jak ci się naprawdę jakaś gra podoba i chciałbyś mieć w swojej tej wirtualnej bibliotece, to po prostu czekasz, aż będzie jakaś dobra promocja i ją wtedy sobie kupujesz na Steamie. I już nieważne, czy będziesz chciał do niej wrócić, czy nie, bo ja mam może nie największą z możliwych bibliotek, ale mam ponad 1000 gier na różnych tych, wiesz, i czy na GOG Galaxy, nie, na GOG-u, czy w Epiku. No w Epiku to w większości gier, to muszę przyznać, że po prostu zbieram, co mi Epic daje, więc to nie jest jakieś świadome kupowanie wszystkich gier, co mi się podoba, ale jest bardzo dużo świetnych gier, które po prostu raz na jakiś czas oni tam wrzucają i to są gry, które nie są jakimś takim badziewiem, no nie, którego nikt nie chce kupować, nie wiem, i no to wrzućmy to do PlayStation Plusa, nie? Tylko to jest faktycznie, to są faktycznie tytuły, które raz na jakiś czas, nie, no, miały, nie wiem, niedawno swoją premierę, no, choćby wspomniany, ja nie wiem, ja tutaj nie oceniam samej gry, ale Marvel's Midnight Sun. No przecież to była duża gra, nie? To jest duża gra. Mhm. I ona nie tak dawno miała premierę. The Callisto Protocol. No to ta gra chyba ma, no nie wiem, ile? 10 miesięcy? 9 miesięcy? No wiesz, no to są, to nie są stare gry, to są też duże gry, nie? I więc ta biblioteka się tworzy, ale ostatnio po prostu tak, wiesz, zwracam na to uwagę, nie? Wiesz, no życie nie jest tańsze, inflacja robi swoje, no nie? Ten portfel nie pęcznieje od tych, wiesz, grubych banknotów, więc i też nasz czas, nie? Też my nim żonglujemy, no nie? Więc dochodzę do wniosku, że tak, kupuję nadal gry w pudełkach czasami na konsolę, ale z tą myślą, że właściwie jak skończę tę grę, to ją odsprzedaję i po prostu idę dalej, nie? Więc to też jest taki rodzaj swojego abonamentu, nie? Że ta różnica w cenie, no nie, którą straciłem sprzedając grę, nie? To jest ta cena tego abonamentu, żebym mógł grać w najnowsze gry. I wydaje mi się, że po prostu na miękko weszliśmy w to, że już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie mamy tych gier na własność, że podpisujemy te eule, że musimy Terms and Condition kliknąć i tak dalej, i że właśnie ten Star Wars Atlas, jeśli kupujesz na konsolę, to pierwsze, co gra robi, to sprawdza połączenie z internetem, żeby coś dociągnąć, bo inaczej się nie uruchomi. I to nie jest pierwszy przypadek, więc ja nie chcę mówić, że Ubisoft tutaj po prostu coś złego zrobił, ale prawdopodobnie to samo będzie z Assassin's Creed Shadows, i z kolejnymi grami. Ja nie wiem, bo już nie pamiętam, ale chyba to też mogło być w Awatarze, ale ja po prostu zainstalowałem Awatara i miałem oczywiście konsolę podłączoną do internetu, no bo dlaczego nie? Więc nie zwróciłem na to uwagi. Ale no, to jest jakiś taki trend, więc wydaje mi się, że tu już nie ma z tym walczyć. No, wiesz, są te takie dość szlachetne inicjatywy, no nie? Żeby ta prezerwacja gier
Poczekaj, bo ja chciałbym tutaj jeszcze coś powiedzieć. Nie? Jakby wydaje mi się, że w przypadku tego, co powiedziałeś, to nie, ja czekam na taki moment, który myślę, że prędzej czy później, może raczej później nastąpi, czyli będziesz kupował grę raz i będziesz mógł w nią grać w tej czy innej postaci na wielu różnych chmurach, platformach i tak dalej, że będzie pewnego rodzaju integracja. Zwłaszcza jeśli mówimy o grach tych wieloplatformowych, czyli takich, które się ukazują przynajmniej na dwie platformy. I wtedy pewnie ta cena, bo ja na przykład byłbym gotów zapłacić właśnie za jakąś grę więcej, ale właśnie po to, żeby móc ją odpalić równocześnie czy na PC-cie, czy na, wiesz, na rogu, tak, czy na Xboxie, czy na PlayStation.
To się zgodzę, tak, tak.
I wydaje mi się, że deweloperzy też wtedy sobie to skalkulują, że być może ktoś, kto miałby kupić tę grę 3 razy, się zastanowi i kupi ją po prostu raz, ale jakby miał kupić ją raz i zapłacić, powiedzmy, może nie 3 razy tyle, ale 1,5 raza tyle, to by chętniej ją kupił, nie? I wydaje mi się, że pewnie
opcja,
kiedyś w przyszłości, że kiedyś w przyszłości, wiesz, to nastąpi, zwłaszcza, że nawet jak sobie spojrzysz teraz na to, co z taką krytyką mocno się spotykało w ostatnim czasie, czyli przez różne środowiska, że na przykład, nie wiem, jak grasz na PC-cie w te tytuły z PlayStation, no to tam jest, zdaje się, wymagane w tej chwili w każdej nowej grze od Sony, która wychodzi na PC-ta, że musisz zakładać to konto PlayStation Network,
tak,
nie?
Tak, tak.
No to jeżeli tak, to wydaje mi się, że tym bardziej...
Dokładnie, no.
To by było łatwiejsze. No mam swoje konto PlayStation Network, mam swoją bibliotekę gier cyfrowych w tej chmurze PlayStation i teraz, powiedzmy, kupuję sobie... Zresztą wiesz...
Znaczy to, co mówisz, to jest świat idealny. To jest taki... To jest utopia.
Nie, ale poczekaj, ale w jakimś sensie to też działa. W jakimś sensie to też działa na Xboxie, bo bardzo często, nie wiem, czy też zwróciłeś na to uwagę, ale przy niektórych grach masz napisane Play Anywhere.
Tak.
I płacisz za grę i wtedy ją możesz odpalić... Nie mówimy o żadnym Game Passie, nie mówimy o tego typu rozwiązaniach, tylko mówimy o tym, że kupujesz... Wydaje mi się, że grą, którą zapamiętałem, która coś takiego miała, była ta gra filmowa, taka, przypomnij mi tytuł, Immortality bodajże, o ile dobrze pamiętam. I bo ja chciałem sobie Immortality w końcu kiedyś tam kupić, żeby mieć to w swojej kolekcji. I pamiętam, że zastanawiałem się, na jaką platformę to kupić, czy na Steamie, czy na PlayStation, czy na Xboxie. I na Xboxie Immortality było napisane Play Anywhere, czyli jak ją kupisz, to możesz grać na Xboxie, możesz grać na PC-cie, gdziekolwiek masz po prostu tego swoje konto Xboxowe.
Tak, 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 tak.
I wydaje mi się, że
znaczy
to nie jest świat idealny. Myślę, że to jest,
znaczy nie,
to jest bardzo niedaleka przyszłość.
Tak, tylko że ja niestety chciałbym, żeby było tak, jak mówisz, i tu powiem, że Microsoft robi kapitalną robotę, bo to jest inicjatywa Microsoftu właśnie, że kupujesz grę na Xboxa, nie? I automatycznie będziesz mógł zagrać na Windowsie. Nie jestem do końca pewny, czy w chmurze, ale pewnie tak, nie? Bo to jakby to jest kolejny...
To chyba nie dotyczy w dalszym ciągu każdej gry, nie?
Ale... Tak, ale to wiesz, ale Gearsy, wiesz, gry na pewno Microsoft tam, z tego co widzę.
Nie, gry Microsoftu Halo
Wars,
to jeszcze
Gears of War,
no, ale wiesz, Immortality to nie jest gra Microsoftu, nie?
No tak, nie, w ogóle tak... Bo to się jeszcze wzięło ze starego Xboxa, wiesz, one, nie? Nie, że to oni to zmodyfikowali na Series X. Może dodali chmurę. Tylko ja mam niestety taką czarną wizję, że zamiast właśnie iść na rękę graczom i załóż nasze konto Ubisoftu, kupuj tam gry, a później zaloguj się kontem Ubisoftu na innych konsolach czy coś takiego i tam możesz sobie tego odpalać. Wiesz, to się nie będzie opłacało, bo Xbox czy PlayStation nie dostanie swojego, wiesz, kawałka tortu, nie? Z tej sprzedaży. No bo kupujesz, powiedzmy, grę w sklepie Ubisoft przez stronę Ubisoftu, więc oni nie dostają tej marży, tych 30%, nie, tej prowizji, przepraszam. I to jest ten problem, ale...
No tak, ale wiesz, ale jeżeli... Nie no, jeżeli kupujesz grę... Ale zobacz, ja kupiłem abonament Ubisoft Plus na PC-cie. W sensie, kupiłem oczywiście ten najwyższy na PC-cie i ja zapłaciłem bezpośrednio Ubisoftowi. Nie przez Xboxa,
ja
nie kupowałem przez Xboxa,
ja mam,
tylko przez Roga.
Ja mam spiskową tutaj, no. No mów, mów.
Nie, ale posłuchaj, ściągnąłem normalnie na Rogu, ściągnąłem sobie Ubisoft Plus aplikację i w tej aplikacji sobie kupiłem. I potem jak przyjechałem do Warszawy, odpaliłem Xboxa, żeby pobrać Star Wars Outlaws, zalogowałem się do swojego konta, mam spięte konto z Ubisoftem połączone, już dawno miałem połączone Xboxowe i na początku mi się tam wyświetliło, że nie mogę pobrać, nie? I trochę byłem wkurzony, ale po chwili te systemy, mimo że wyświetlało mi, że nie mogę, to i tak mogłem, bo jakby już to spięcie nastąpiło. No i co?
No tak, tylko że ja mam moja teoria spiskowa.
Wiesz, ja nie zapłaciłem przez...
Tak, ale
ja
moja teoria jest spiskowa, że Ubisoft tego nie dostał za darmo, że oni musieli zrobić deal z Microsoftem i zastanawiam się, czy deal z Microsoftem nie polegał na tym, że oni zaoferowali właśnie ten Ubisoft ten podstawowy, ten Ubisoft okay, Classic.
Ale wyobraź sobie...
Za jakiś frajer, no nie, żeby... I to samo może być, chociaż nie do końca z EA, no nie, no bo EA nie ma tego Pro na konsolach, a ten Ubisoft jest, i bo możesz grać w Outlaws właśnie mając ten abonament. Nie?
No tak, ale teraz przy, jakby, wiesz, mówimy o świecie pecetowym, nie? I teraz wyobraź sobie, bo w przypadku Ubisoftu, okej, okay, Ubisoft jest zależny od... Jeżeli chce być na konsolach, no to wiadomo, że musi się dogadać z Microsoftem albo z Sony. No ale jeżeli mówimy o Microsoftie albo Sony, Sony wypuszcza Ghost of Tsushima przykładowo, nie? Nie musi iść do Steama, tylko może powiedzieć, chcesz grać w Ghost of Tsushima, zapraszamy do naszej, pobierz aplikację PlayStation no, na peceta,
to jest marzenie.
Tak samo jak masz Game Passa i sobie możesz ściągać. I wiesz, chodzi o to, że w przyszłości płacisz te powiedzmy 600 zł czy 500 zł za grę i możesz ją jakby grać przez aplikację PlayStation, przez launcher PlayStation, który masz na pececie i przez normalnie konsolę. Tak. I tak samo z Xboxem. Możesz mieć launcher Xboxowy, który masz zresztą normalnie na pececie i wiesz.
Znaczy, tylko, że problem jest taki, że gracze są bardzo konserwatywni, a dodatkowo jak już się przyzwyczaili do jednej platformy, to bardzo
nie, wydaje
trudno...
mi się, że to jest kwestia... Znaczy ja rozumiem, wiesz, znaczy, ja rozumiem,
dominacja
że
Steama jest...
wielu graczy tak. pecetowych będzie czy będziesz bronił, jakby tutaj mówił o tej konserwatywie. Mi się wydaje, że to kwestia tylko i wyłącznie stricte finansowa. No,
znaczy, jeśli
by
na przykład
jak
gry były dużo
powód,
tańsze...
żeby kupować grę na pececie? Tak. Wiesz, ostatnio się zastanawiałem nad tymi wszystkimi... też nawet chyba ciebie pytałem o to i nawet pytałem jakiegoś swoich znajomych, którzy są bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o użytkowanie Steama, chociaż ja tam konto na Steamie mam, nie wiem, już pewnie z 15 albo ileś lat, odkąd
aha,
to istnieje.
Myślę, że będziesz 15 ileś gier, no. na Steamie.
Nie no, gier to mam tam... Nie no, mam ponad setkę gier, no. więc też nie jest tak źle, nie? Tak. Wiesz, to może nie jest 1000 tak jak u ciebie, ale...
Nie,
wiesz,
nie mam 1000,
ale też nie jest tak mało, nie?
Z 500 chyba by się zebrało.
No tak, no ale wiesz, ja na PC-cie nie grałem przez długie lata, nie? Więc jakby teraz w zasadzie za sprawą tego roga trochę wróciłem.
Natomiast... Najłatwiejszy sposób, przepraszam, wiesz, że ci wchodzę w całe słowa, najłatwiejszy sposób, żeby sobie podbić liczbę gier, to swego czasu to było kupowanie tych wszystkich Humble Bundle paczek, bo one były, wiesz, tam było dużo gier, a płaciłeś tam zawsze ten
jakieś
próg
grosza.
Taki, tam nie wiem, 20
no, ale wiesz, euro, ale jakby wydaje mi się, że wiesz, że to jest kwestia znowu, no, kwestia stricte finansowa, no. Jakby,
no tak, ale widzisz
już. Jeżeli ktoś mi zaoferuje jakąś tam lepszą ofertę i tak dalej, no to...
Ale ty miałbym... masz tego insidera z Microsoftu i on mógłby ci powiedzieć, że owszem, my tak byśmy chcieli, żeby ludzie kupowali gry, na przykład, nie wiem, przez Microsoft Store, no nie na PC-tach, ale... Ten sklep jest taki, że ci ludzie nie chcą. Sam pamiętasz swoją przygodę, nie wiem, z odpalaniem chyba Forcy Horizon, nie wiem, czy tej piątki, czy której, gdzie po prostu na konsoli odpiera się szybko, a na PC-cie ci się odpalało chyba, nie wiem, czy na rogu, czy na czymś, wiesz, bardzo długo. Ale ja nie chcę o tym.
Ale
chodzi
to wynik,
o to...
wiesz co, ale to ja potem rozwiązałem ten problem. Już nie pamiętam, co tam było.
No
tym,
tak,
tym,
znaczy,
ale
jeśli to był techniczny rozwiązanie, ale wiesz, o co mi chodzi. Już tylko zwięźle, bo wiem, że odpływam trochę, ale chodzi mi o to, że mamy wiele tych systemów, tak? I problem jest taki, że hegemonia Steama, chociaż wydaje mi się, że nie ma tam czegoś takiego, wiesz, takiego, że to nie ma takiego złego, który by aż tak, tak im zależało, żeby tak to robić, nie? Ale wydaje mi się, że jest coś takiego, że Ubisoft, zobacz, przecież Ubisoft nic by nie stracił, a nawet by zyskał, gdyby, powiedzmy, jest nowy Assassin's Creed, tak? Cena na Steamie 70 euro, tak? Wiadomo, że w tej cenie jest te tam, nie wiem, 30 czy ileś tam procent, może mniej, może 20, cokolwiek, nawet 10, nie? To jest ten haracz, w cudzysłowie, czyli prowizja, którą muszą zapłacić Steamowi, nie? Za bycie w tym sklepie. Ale mają przecież swój sklep, Ubisoft Connect, nie? I mogliby tam od razu na dzień dobry dawać cenę o 10 euro mniejszą, nie? No przecież logiczne, że od razu byś tam wolał kupić, nie? Część graczy oczywiście nie, oni wszystko muszą mieć na Steamie, będą kupować na Steamie. Mimo, że i tak jak kupują na Steamie, to im się przyłącza na ten Ubisoft Connect. Ale kwestia jest taka, że wydaje mi się, że konkurencja, czy Steam mówi tak, nie, hola, hola, to jest nieuczciwa konkurencja wobec nas. No chcecie mieć u nas, ale wy nie traktujcie naszego sklepu jak darmowej reklamy, gdzie po prostu będziecie zachęcać ludzi, żeby kupowali na swoim sklepie. I wiesz, i to jest ten problem, bo znowu nie mogą sobie te duże firmy, zobacz, i Electronic Arts, i Ubisoft chcieli, żeby ludzie kupowali przez ich platformy gry, ale jednak to samo było przecież z tym, z Blizzardem, nie? Destiny miał swojego launchera, miał swój sklep, ten Battle.net i tak dalej. I co się stało? Stało się to, że podkuli ogon i przerzucili się na Steama. Bethesda miała swojego launchera, nie wiem, może on nadal funkcjonuje, ale dawno go nie
odpalałem. Nie, ale Damian, poczekaj, bo to wydaje mi się, że jakby... Ja bym nie powiedział, że podkuli ogon. Jakby po prostu w którymś... Najpierw odpalili... Ja mam Diablo stary 4 kupione w launcherze Blizzarda.
No bo może taka była opcja na początku.
I gry
no.
Blizzarda... przez długie lata gry Blizzarda kupowałem bezpośrednio u Blizzarda. Mam gry, które kupiłem bezpośrednio w launcherze EA. Mam gry, które kupiłem bezpośrednio w launcherze Ubisoftu. Wiesz, ja oczywiście, wiesz, jestem zaledwie skromnym tutaj amatorem jakimś komputerowym. Nie jestem, nie aspiruję do miana bycia nie wiadomo kim, ale jakby zmierzam do tego, znaczy, że...
Ja mogę mieszać oczywiście
rozumiem,
fakty.
No ty masz inne, wiesz, ty masz inne doświadczenia i uważasz, że jest monopol Steama. Pewnie jest w większości, ale jakby ja bym też tak nie negował. Ja bym chyba nie użył takiego słowa, że Blizzard podkulił ogon i wrócił do Steama. Po prostu w którymś momencie
mylę fakty,
odpalili... Wiesz, to chcesz mi powiedzieć, że Diablo 4, dopóki nie weszło na Steama, to się nie sprzedało?
Wiesz co, może teraz mieszam
nie wiem,
fakty,
czy prawdziwe.
Aż sprawdzę, czy Diablo
ale,
jest
ale
w ogóle na Steamie.
Może tak
bo
jest.
Może jest tak, że ja w ogóle... No jest na Steamie, tak, jest na Steamie, nie? Można kupić na Steamie.
Ale co?
Nie, Diablo 4, nie, bo chciałem sprawdzić, czy ja faktycznie...
Ale Diablo 4 nie było na początku na Steamie.
No może nie, ale wiesz, co mi chodzi? Chodziło mi o to, że...
No nie może, tylko na pewno, stary, Diablo 4 nie było na Steamie. No przecież nie mogłeś odpalić Diablo 4 na Steam Decku bezpośrednio. Musiałeś generalnie odpalić z launchera Blizzarda. I ludzie tak robili.
No tak.
Nawet ja tak odpalałem Diablo 4 jeszcze, bo akurat
no tak.
Jak ja kupiłem Steam Decka, to Diablo 4 miałem już kupione, bo kupiłem je wcześniej na Blizzardzie, w aplikacji Blizzarda, ale
no
jakby
tak,
ono nie
ale
było
pamiętasz,
dostępne.
Że zobacz, nawet Microsoft, nie? Użyję znowu tego określenia. Podkulił ogon i te gry, które wiesz, serię Halo, serię Forza, no nie? Oni wydali na Steamie. Mimo, że mają przecież pecetowy prężny sklep, gdzie możesz po prostu wszystko kupić.
Tylko wydaje mi się, że wiesz, tylko wydaje mi się, że tam dochodzi jeszcze druga kwestia. Mianowicie jakby granie z... wiesz, ja użyję takiego... Wiadomym jest, że oczywiście w Monster Hunterze generalnie nie ma czegoś takiego jak granie cross-platformowe, no ale wiesz, jak kupujesz Monster Huntera, to możesz go ściągnąć za darmo z Xboxa, tak. Bo jest na Game Passie. No i wtedy praktycznie prawie nikt w niego nie gra. A możesz go ściągnąć na Steamie, kupić, bo kupiłem na Steamie i wtedy się okazuje, że jednak ktoś gra. Oczywiście możesz też odpalić na Switchu i wtedy się okazuje, że w ogóle cały świat jeszcze cały czas gra w Monster Hunter Rise, nie? No tak. Ale jakby wiesz, wydaje mi się, że to są też tego rodzaju kwestie.
Wiem, znaczy, żeby może tak podsumować ten temat, to ja uważam, że tak, że jestem za tym, że skoro już idziemy w tym kierunku, że całkowicie cyfryzujemy naszą bibliotekę, to bardzo fajnie by było, gdyby ta... I skoro też Microsoft chce być takim przodownikiem wydawania gier na wszystkie platformy, to może faktycznie fajnie by było, gdybym kupił na przykład na Xboxie, nie, tego Indiana Jonesa, nie, że w Game Passie, i żebym mógł odpalić tego Xboxowego Indiana Jonesa na każdej platformie, którą mam, na której jestem zalogowany, powiedzmy, z moim kontem Microsoftem. Oczywiście to się za prędko nie wydarzy, ale w taką utopię chciałbym brnąć. I bo też chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali trochę więcej, w co ostatnio graliśmy. To ja chciałem cię zapytać, drogi Juszu, jak tam twoja przygoda ze Star Wars Outlaws? Czy miałeś tę nieprzyjemność być... No nie chcę mówić ofiarą, czy miałeś problem z save'ami, jeśli chodzi o tę grę i czy jak ci się gra po prostu? Takie trzy pytania.
No cóż, jeśli chodzi o save'y, to w przypadku save'ów wydawało mi się, bo na początku wiesz, ja kupiłem ten abonament, a jako, że też testowałem sobie w okresie wakacyjnym GeForce Now, na który była jakaś tam promocja, więc troszeczkę tak się zastanawiałem, czy w ogóle to będzie dostępne kilka dni przed premierą. bo finalnie gra się miała ukazać, jak kupisz ten abonament albo tą najwyższą tam wersję, no to wtedy zdajesz chyba 3 czy 4 dni przed premierą mogłeś grać, a finalnie mogłeś grać więcej niż 4 dni, bo chyba 5 dni przed premierą mogłem już grać na Ubisoftcie. Na rogu, tylko że wiesz, no niestety rok, no jakby ta gra jest na dłuższą metę niegrywalna moim zdaniem i na
A wiesz, co jest najlepsze? Tak, że i tak z tych wszystkich przenośnych komputerków, konsolek, nie? I tak gra się najlepiej na rogu, bo widziałem wersję na Steam Decka, to na Steam Decka się chyba nie dało odpalić, tylko ktoś tam próbował po zainstalowaniu na Steam Decku Windowsa, no ale to chodziło żałośnie, wiesz, to brzydko wyglądało i tam 10
może latek. Wiesz co, może na tym nowym rogu, który wprawdzie ma ten sam procesor, no ale ma trochę więcej RAMu, troszeczkę tam ma inne parametry, trochę lepszą tą pamięć i tak dalej. Może tam jest jakaś różnica, bo ja też oglądałem takie filmiki, w których wiesz, nawet na tych powiedzmy niskich ustawieniach dało się w miarę grać, tam ktoś tam generował coś na poziomie tam 30-40 klatek. Ale u mnie się to nie udało, to znaczy w sensie, że tak, ja miałem jednostkowe skoki na poziomie tam tych 40 klatek, tylko problem polega na tym, że tam co chwila, co 10 metrów łapiesz takiego lag spike'a jakby,
a,
nie?
No.
Że tam się, czy się, nie wiem, doczytują dane, czy tekstury,
tak fryzuje
czy
na
jakieś
chwilkę,
tam
tak?
elementy.
No to chodzi. Czyli tak jakby fryzuje, tak? Że się...
Tak, ci fryzuje i potem jakby w takim przyspieszonym tempie te ostatnie sekundy, których nie widziałeś, się po prostu, wiesz, żeby jakby gra się przewija do
to
tego
też,
momentu, w którym
to też
jesteś.
Na Legionie to widziałem. To też na Legionie to widziałem, że też takie powiem, że tam niby ładnie to wyglądało, ale też po prostu co jakiś czas był taki freeze. Taki freeze, który ja pamiętam jeszcze z Oblivion.
No tylko, że to wiesz, to bardzo często, no. Nie? Tak naprawdę. No. I wiesz, ja stwierdziłem, że po prostu nie, no to kompletnie nie ma sensu. Więc czekałem na tego GeForce Now, zacząłem grać na GeForce Now, było lepiej, aczkolwiek ja nie wiem, jaki, ja mam ten środkowy pakiet jeszcze aktywny GeForce Now, ale nawet teraz na moim dobrym łączu domowym w dalszym ciągu mam wrażenie, że albo dali tam chyba 3080 powinienem mieć GeForce'a, no to słabo chodzi, kurde, powiem ci szczerze.
Może spróbuj tam wyjść do Windowsa tego wirtualnego i zrobić DX, czy coś takiego.
No może.
Przeinstaluj sterowniki na tym najnowszym
Wii. Natomiast wiesz, na Xboxie jest już bardzo fajnie, bardzo przyjemnie zoptymalizowane, bardzo dobrze się gra, jest super płynnie wszystko i tak dalej, nie zauważyłem jakiś strasznych, wiesz, takich problemów. No nie mówiąc już o tym, że w tym trybie no 40 klatek nie gram, więc
czyli tym jest ładnym, dopalonym, tak? Przez telewizor.
A nie wiem, czy wiesz, znaczy nie, no ja bym nie mówił, że to jest dopalone przez telewizor. To nie jest dopalone. Telewizor nic tu nie gra. To
a
jest
nie ma tego
VR-u. Wiesz, tego odświeżenia jakiegoś tam szachermacheru zrobionego z tym klatkarzem i z tymi generowaniem klatek, nie? Natomiast wiesz, też jest taka ciekawostka w sumie, nie wiem, dla mnie to było takie ciekawe, jak to odkryłem, że w tej grze jest cały czas odpalony ray tracing. I on cały czas działa, stary, wiesz. Mhm. Część oczywiście odbić jest generowana w taki sposób standardowy, ale część odbić oczywiście w słabej jakości, ale to jest wszystko ray tracing. Nie?
Są lustra?
Tak, znaczy w sensie, no wiesz, lustra wody, aha, czy jakieś kałuże, wiesz, odbicia
i
tak dalej, łazienki, że jakby
na przykład,
nawet jak nie widzisz obiektu...
Podejść i ogolić.
Wracając do, wiesz, do Star Warsów, to z tymi save'ami wydawało mi się, że, bo tam rzeczywiście był taki problem, że jak grałeś tą przed premierą, to później była jakaś łatka, która kasowała save'y. I mi się wydawało, że coś takiego mnie spotkało, bo jak już wróciłem do Warszawy, to odpaliłem na Xboxie i nagle patrzę, nie mam save'ów tych z GeForce Now, nie? Z peceta. Ale potem zauważyłem, że jest taka opcja w menu, żeby wgrać te save'y do chmury manualnie. Ja z tego nigdy nie korzystałem. A z tego, co pamiętam, była kiedyś taka gra, też Ubisoftu. Kurde, tytuł mi wyleciał z głowy. To taka ichnia Zelda. Taka, powiedzmy, dziejąca się w starożytnej Grecji. Immortal Phoenix Rising. I tam rzeczywiście w tej grze było coś, bo ja w tą grę grałem i w Game Passie trochę, i grałem trochę na PlayStation, i trochę na PC-cie w Ubisoftie, to pamiętam, że tamte save'y automatycznie nie przechodziły, tylko trzeba było rzeczywiście je manualnie wgrać. To znaczy w menu trzeba było wpisać, jak się tam kliknąć po prostu opcję przekopiuj dany save do chmury. I potem najpierw musiałem ten save przekopiować do chmury, a potem na docelowej drugiej platformie tak naprawdę go sobie pobrać, wiesz, z tej chmury. I tutaj zauważyłem, że jest podobna opcja, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Wydawało mi się, że ten problem z tymi save'ami mnie dotyczył, ale ponieważ tak naprawdę tych save'ów nigdy do chmury nie wgrałem, więc nie wiem, czy one by znikły, czy nie znikły i może w sumie mógłbym to sprawdzić, a już mi się nie chce, więc stwierdziłem, że wiesz, że mam to gdzieś.
Ale wtedy tego progresu, który zrobiłeś na GeForce Now, ostatecznie nie straciłeś, tak?
Znaczy na GeForce Now on jest cały czas, aha, bo ostatnio się zalogowałem, ostatni raz już po tym patrzę, jak się zalogowałem, to on tam jest, więc okej. Okay. Natomiast ja i tak
od nowa po prostu grałeś na Xboxie, rozumiem.
Tak.
No i jak to w ogóle, jak to wygląda? No bo głosy są różne, no nie? Mnie interesuje twoja opinia, no bo głosy są dosyć rozbite. Jedni mówią, że...
Ja wiem, no, znaczy wiesz, żyjemy dzisiaj w takich czasach, że w zasadzie można powiedzieć, że są takie niepisane zasady, kto w bardziej elokwentny, to przepraszam,
nie używaj mocnych
słowo
słów
do dzisiejszych czasów, ale kto w bardziej, że tak powiem, wiśniacki, wulgarny, chamski sposób zamanifestuje swoje
swoją nienawiść
zdanie,
do gry Outlaws, tak, zauważyłem, no.
Nienawiść albo miłość, aha, nie? Bo to działa w obie strony.
No to tak, no to...
Natomiast ja powiem, wiesz, no ja staram się, wiesz, jakoś tak zawsze
z chłodną głową
rozmawiać, nie? Głową. Więc wydaje mi się, że na początku byłem, wiesz, zresztą pamiętasz, nie? Przed tym, jak żeśmy rozmawiali w tej erze GeForce Now, to byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tej gry i bardzo na nią czekałem.
No musiała ślicznie wyglądać na małym ekranie, na którym masz odpalony po prostu mega komputer. No to ona musiała się prezentować.
Znaczy nie,
super.
No ja i tak podłączyłem. Nie, ja podłączałem do monitora.
A,
wiesz,
no tak,
to tak nie działa. Poza tym pamiętaj, że w tym środkowym pakiecie to i tak jest 1080p, tak czy no siak, tak, streaming. Aczkolwiek monitor 1080p natywny, więc jakby inna sprawa, nie? Ale jakby, wiesz, byłem bardzo pozytywnie nastawiony. Potem zacząłem grać i tak trochę ten entuzjazm opadł. Znaczy tak mi się wydało, że ta gra jednak jest jakby kolejnym takim korpotworem, wiesz, pełnym różnych dziwnych... Słucham?
Dziwnych mechanik, takich uproszczonych.
Nie dziwnych
błędów.
Mechanik. Takich dziwnych, odgórnie narzucanych rozwiązań fabularno-scenariuszowo-społeczno-cywilizacyjnych, które muszą się tam znaleźć. No ale finalnie, koniec końców, wiesz, zacząłem grać. Widziałem te wszystkie materiały, w których tam ludzie pokazywali, wiesz, te idiotyzmy związane z...
Z tą mechaniką, że tam skradanie.
Z zachowaniem,
tak,
z zachowaniem SI. Ale szczerze powiedziawszy, ja na takie błędy nie natrafiłem w tej grze. Ale to, wiesz, to nie wiem, no jakby zaraz pewnie mnie tam ukrzyżują jedni
nie,
i drudzy.
Nie, a to powiedz
ja
mi,
nie natrafiłem na takie.
Bo rozumiem, że już przynajmniej kilka... Parę, bo nie wiem, ile tam tych wszystkich planet jest. Czy...
11 godzin tak spędziłem w tej grze. Mhm.
A czy już jesteś na pewno na przynajmniej drugiej, albo i nawet na trzeciej planecie, tak? Bo ja nie wiem, jak to...
No, znaczy wiesz, tak, no pojechałem na drugą planetę, mógłbym pojechać jeszcze na inną planetę, bo tam jest taki moment, że możesz sobie wybrać, nie? Ale jakby...
Ale w kosmosie tak, polatałeś i pobiegałeś już przynajmniej na kolejnej mapie, tak? To nie było tak, że utkwiłeś na tym pierwszym... Nie wiadomo czym, tak? Bo rozumiem, że to jest tak, że...
Tak. Na które no, mogłem polecieć na Tatooine albo na Kojimi, a poleciałem na Kojimi akurat. A Kojimi de facto to jest po prostu jedno miasto. A te Shara to już czy tam, nie wiem jak ona się tam nazywa, no to ta pierwsza, powiedzmy, na której jakby... Bo masz jakby wstęp, potem lądujesz na... Jakby po tym wstępie lądujesz na planecie, na której jakby cię gra wprowadza w większość tych mechanik i jak to powinno wyglądać. Robisz tam jakieś misje i w końcu jest znowu jakiś tam... To jest drugi rozdział generalnie to się nazywa, tak naprawdę.
I ta struktura tych misji i tego wszystkiego, to na przykład zmienia się od planety do planety? To są takie bardzo różnorodne miejsca, że faktycznie czujesz, że...
Znaczy, nie, wiesz co, ja nie podejmuję się jeszcze tak mówić, bo jakby ja chciałem polecieć na Tatooine, ale poleciałem na tą Kojimi, a się okazuje, że ta, czy tam Kojimi, wszystko jedno, ale się okazuje, że to jest tak naprawdę samo miasto, że tam jakby nie możesz wyjść poza to miasto, nie? Tatooine jest taką bardziej przypominającą tą pierwszą planetę. W każdym razie, wiesz, na pewno... jakąś tam opinię na temat tych mechanik mam i tego, jak to wygląda. No i tak jak mówię, wiesz, no to jest przede wszystkim walka kwadratowa. Mhm. Taka powiedziałbym, no Mizernie to jest.
Ale to nie ma takiej, jakiejś takiej, wiesz, że schowasz się za winkla, strzelasz.
To znaczy, nie no, chowasz się, aczkolwiek tu nie ma takiej, wiesz, to nie jest taka mechanika, jak choćby, nie wiem, w GTA 4, nie? Że możesz się przytulić, czy w Gearsach, nie? Że możesz się przytulić do osłony. To znaczy, ty możesz po prostu za nią ukucnąć i jak będziesz tam przytrzymywał ten lewy trigger, no to postać się będzie wychylać. Natomiast jakby... to tyle, nie? I jakby tylko chodzi o to, że wiesz, jak strzelasz do tych przeciwników, to są takie gąbki na pociski, nie? Jakby strzelasz, wbiłeś 5 trafień, zabity, nie? Strzelasz, nieważne, czy trafiłeś w głowę, czy nie trafiłeś w głowę, to nie ma znaczenia, nie? Jakby po prostu musisz tam wbić określoną ilość tych pocisków, żeby zabić przeciwnika. Wiesz, mechanika skradania...
Ale masz jakieś na przykład właśnie metody, na przykład, że oprócz tego strzelania, nie, może jakieś pułapki zakładać, bo ja rozumiem, że masz tego swojego pomocnika, tego zwierzaczka, że
ale to zwierzaczek, przy skradaniu wiesz co, to się tam go wykorzystuje. Zwierzaczek to ma bardziej takie skille, że nie wiem, że wiesz, jakby z jednej strony masz strzelanie i jakby pójście w taką otwartą walkę, przy czym są misje, w których no nie możesz tego zrobić, bo jeżeli pójdziesz w otwartą walkę, nawet nie możesz strzelić, tylko tak naprawdę jak cię złapią, no to jakby musisz powtarzać. A niektóre misje są takie, gdzie musisz się skradać. Tylko znowu, skradanie, podobnie jak strzelanie, no też jest kwadratowe, wiesz, też jest niedopracowane, też jest, wiesz, ja tam oczywiście słyszałem te głosy, że tam ktoś mówił, że czy widziałem te różne memy w internetach, że tam, nie wiem, z drugiego końca planszy go ktoś zobaczył. I ja rzeczywiście miałem taką jedną misję, którą powtarzałem, nie wiem, ze 20 razy, słuchaj, no. Znaczy w zasadzie to nawet nie była misja.
Gdzie popełniłeś błąd, Juliuszu?
No ale ja nie mam właśnie pretensji do gry, bo ja wręcz uważam, że na końcu przeszedłem i to, że musiałem to powtarzać te kilkanaście razy, czy tam kilkadziesiąt, wszystko jedno, wynikało z tego, kilkaset, umówmy się.
Milion.
To wiesz, to, że ja musiałem to robić, to wynikało z tego, że jakby po pierwsze, nie czytałem żadnego poradnika, więc jakby nie musiałem odkryć tą ścieżkę, gdzie mam iść. Wiesz, no w takich grach skradankowych nie zawsze to jest oczywiste, a tu gra ci tak tego nie pokazuje bardzo często, nie? Więc to musisz organoleptycznie sprawdzić.
Nie masz jakiegoś zmysłu Wiedźmina, który ci tam, wiesz,
jest,
podświetla?
Jest, ale on ci tylko podpowiada, powiedzmy, tych wrogów najbliższych, których masz i widzisz takie ich poświaty, ale to jakby w dalszym ciągu cię, wiesz... Gra mi pokazywała, że mam iść do miejsca, w którym po prostu z każdej strony jest obwarowane. No to zacząłem się zastanawiać, dobra, to obejdę to z drugiej strony. No i na początku spróbowałem, tu mi się nie udało, następnym razem poszedłem jeszcze dalej, potem poszedłem jeszcze dalej, potem zobaczyłem, że tam jest jakiś przełącznik i tak metodą prób i błędów w końcu do tego doszedłem, ale satysfakcja była na końcu, wiesz. Podobało mi się finalnie. Mhm. I uważam...
Jak w Soulsach, no nie? 30 razy podchodziłeś do bossa i w końcu go przeszedłeś. I wiesz, i ta ulga, którą masz z przejścia tej misji, czy przejścia tego bossa, sprawia, że zupełnie zapominasz, że po prostu rzucałeś urwami na lewo i prawo, kiedy próbowałeś przejść taką misję,
bo ja mam
z takiego
takie,
bossa. Ja tak mam.
Wiesz co, ja mam takie wrażenie, może tak jest, natomiast ja mam też takie wrażenie, że wiesz, że z tym skradaniem to ja widzę w tej nielogiczności, ja widzę, bo jeżeli zaczniesz jakby zamiast kwestionować to skradanie, zamiast kwestionować, wiesz, i mówić, nie, deweloperzy dali tutaj ciała, nie? To jest wszystko źle. Tylko wejdziesz w tą logikę, którą gra prezentuje, albo brak logiki, który gra prezentuje, to ja, stary, od tego momentu, od tego skradania zrobiłem już kilka misji skradankowych, i w żadnej nie popełniłem żadnego błędu, w sensie, że jakby w żadnej nie musiałem powtarzać. I wszystko czyściłem, no, planszę bez problemu. Po prostu nie chodzi o mastera. Ja po prostu przestałem kwestionować, że tą grę stworzyli ludzie niespełna rozumu. Tylko po prostu przyjąłem za dobrą monetę ten sposób tworzenia tego świata. Ja teraz tego nie oceniam. Tak. Nie mówię, czy to jest źle, czy to jest dobrze, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być, tylko ja po prostu przestałem to kwestionować. Przyjąłem te zasady. I
no
zaczęło mi to w jakimś sensie nawet sprawiać przyjemność. To znaczy, jest tam klimat Gwiezdnych Wojen. O ironię.
No właśnie, bo ten klimat Gwiezdnych Wojen, no oczywiście, jak patrzę, tak po prostu patrzę na tę grę, no to nie jest taki oczywisty. są, jest ta muzyka, są te klimaty, są te takie nawiązania, są szturmowcy, moim zdaniem szturmowcy są bardziej charakterystyczni dla Gwiezdnych Wojen niż Rycerze Jedi, a słyszałem różne takie opinie, że co to w ogóle za, wiesz, twór gwiezdnowojenny, skoro tam nie ma w ogóle Rycerzy Jedi, no to tak robić, nie wiem, maślankę bez masła.
Nie, no to ja się
tak,
z tym wiesz, akurat takie głupoty, z tymi głosami nie. się akurat kompletnie
no pewnie,
nie zgadzam.
Nie, normalny się nie zgadza, no. Andor jest świetnym serialem bez Jedi w Gwiezdnych Wojnach.
Oczywiście i wiesz, i wydaje mi się, że wiesz, że Gwiezdne Wojny są na tyle pojemnym uniwersum, że, znaczy ja tam zawsze wolałem Hanna Solo niż Luka Skywalkera, tak czy siak, nie, więc...
No da, no ja lubiłem ogórki.
No właśnie.
Ale, to, ale właśnie mnie interesuje to, jak fan Gwiezdnych Wojen, nie, bo wiesz, jedno to jest jak ktoś ocenia, po prostu gracz ocenia tę grę, no nie? No to to już mamy trochę ustalone, ale właśnie ten aspekt gwiezdnowojenny, to czy czułeś się tym, tą żeńską wersją Hanna Solo, że to był właśnie taki, że to jest taka osoba, która ma ten taki tą iskrę w oku, no nie? Tą cwaność, no nie? Hanna Solo, jednocześnie jest taki sympatyczny, no i też ten świat, no nie, w którym ona funkcjonuje, bo rozumiem, że ona jest szmuglerką, jakąś złodziejką, planuje jakieś skoki.
No, to jest, wiesz, to jest taka jakiś... żeńska wersja Hanna Solo, no.
Tak.
Znaczy, nawet jeżeli ona jest, może nawet to jest zbyt duży skrót myślowy, bo to jakby, to, wiesz, ale nie wiem, jak to powiedzieć, no ale wiesz, o co mi chodzi. No?
Znaczy nie, no ja powiem ci, że na przykład mi się bardzo żeńska, znaczy ja to określam, może to jest właśnie złe określenie, ale Jyn Erso, nie, z Rogue One, ona mi się właśnie kojarzyła jako taki trochę, taka,
nie.
Taka, takie przeciwieństwo Hanna Solo właśnie, ja, że kobieta,
no tak.
Nie?
Mhm.
Tak, tak, znaczy w sensie przeciwieństwo na zasadzie płci.
Aha, no to nie.
I takich innych... Ale też dołącza do słusznej
sprawy.
Nie, to znaczy,
sprawy, wiesz, ja,
i też...
ja powiem ci, słuchaj, abstrahując na chwilę od Hanna Solo, abstrahując w ogóle od tego wszystkiego, jakkolwiek to zabrzmi, nie chodzi o powierzchowny aspekt, ale Kay generalnie jako postać spoko. Jakby ja ją kupuję.
Mhm.
W tym wariancie, który oni przedstawili, wiesz, ja to jakby... Nie mam z tym problemu, żeby tą postacią grać, nie mam z tym problemu, jakby mi się podoba. Podobają mi się dialogi, podoba mi się to, sposób, jak została jakby zaprojektowana, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej.
A to jest osadzone w tym samym czasie, co który epizod? Jest to jakoś zaznaczone? Gdzieś tam doczytałeś? Bo jestem ciekawy, czy na przykład...
Teraz to mi się nie czytałem tego zupełnie i szczerze powiedziawszy nie wiem.
A były jakieś takie nawiązania, które ty byłeś w stanie odczytać? Nie. Albo spotkania z jakimiś znanymi postaciami z uniwersum?
Na razie nie.
Czy nie spotkałeś Vadera? Nie. Może Vader będzie, czy nie będzie?
Nie.
Palpatina też, nie? Okej.
Okay. Nie, nic takich... Nie, Damian, no proszę, takie nawiązania to jakieś oczywistości, wiesz.
Ale nie, wyobraź sobie, że jest taka misja, no nie, że masz iść, no nie, masz misję, no nie, że masz odwiedzić, wiesz... farmę Skywalkerów, czy tam jakieś tam, nie
znaczy,
wiem,
może
Skywalkera.
Na Tatooine, ale wiesz, to ja jeszcze nie doleciałem na Tatooine, to nie wiem.
No wiem, ale tam okazuje się, no nie, że okej, masz coś odebrać od Luke'a, ale Luke'a nie ma, no nie, bo akurat Luke jest gdzieś tam na farmie, nie wiadomo
akurat
gdzie,
pojechał
pewnie
z Obi-Wanem gdzieś.
Tak, i nie ma go, no nie?
Kupować...
Takim starym dziadem się starym dziadem po tych, po jaskiniach się szwenda.
Tak.
I tyle, no. Tak, tak.
Znaczy...
No nie, nie, to
nie, nie, okay. To znaczy, wiesz, tylko... Mi też towarzyszy... Znaczy tak, ja ci powiem, czego ja nie lubię w tej grze i co uważam, że jest słabe. To jest na pewno ten cały system tych wszystkich układów i zależności międzyfrakcyjnych. Znaczy nie frakcyjnych, tylko nawet tych powiedzmy takich organizacji tych z tego półświatka. Nie? Tutaj Hutowie, tutaj Pajkowie, tutaj ten Szkarłatny Świt, tutaj ktoś tam jeszcze. Nie? Jakby...
A, wydaje mi się, że Jabba
no,
spotka,
tak,
na to,
no bo,
to będziesz
jakby,
musiał
wiesz,
na 100%.
Nie, no jasne, tylko wiesz, chodzi mi o to, że nie podoba mi się to, w jaki sposób ten system jest totalnie niezależny od wszystkiego, co robisz stary w grze. To brzmi po prostu absurdalnie, ale tak jest. I jakby to są dwie rzeczy, bo akurat rozmawiałem o tym ostatnio z kumplem, nie? I to jest tak, że jakby z jednej strony Załóżmy, że wiesz, ja grałem w taki sposób, że na tej pierwszej planecie rozwinąłem sobie mega reputację z pajkami, a totalnie sobie jakby ta reputacja moja spadła ze szkarłatnym świtem. I teraz ja nie mam z tym problemu, że w tym świecie Kay jako ten taki szmugler, wiesz, działający na granicy półświatka, tak naprawdę dbający o swój własny interes, no jak Han Solo, nie? Może tak naprawdę przyjąć zadanie od każdego. Tylko to powinno być jakoś uzasadnione fabularnie i jakoś fabularnie jednak nawiązywać do wyborów, które robi gracz. I teraz przykładowo, lecę sobie na jakąś planetę, mam reputację ze szkarłatnym świtem totalnie na zerze i jakiś gość, nie wiem czy ze szkarłatnego świtu, bo to też jasno nie było powiedziane, proponuje mi, a mam super reputację z pajkami, proponuje mi, żebym zrobił misję, która generalnie zaszkodzi pajkom, bo on tam ich nie lubi. I teraz w opcjach dialogowych ja mam dwie opcje. Mogę albo się zgodzić, albo po prostu spróbować się dowiedzieć więcej na temat tego zadania, ale nie mogę tego zrobić, bo żeby to zrobić, musiałbym mieć lepszą reputację w szkarłatnym świcie. I teraz tak, ja rozumiem, że nawet mając super reputację z pajkami, ja mógłbym się na to zgodzić. Ale dlaczego do licha gra jakby nie pozwala mi tego sprawdzić, tylko mi każe to zadanie po prostu przyjąć? Przecież to jest bez sensu, stary. No tak. Rozumiesz, jeżeli jestem Hanem Solo, to ja mogę oczywiście, mam super reputację z, nie wiem, z jedną frakcją i ja mogę spróbować jakby podłożyć im troszeczkę kij w szprychy, ale muszę mieć jakiś konkretny powód, żeby to zrobić. A tutaj nie, stary. Tutaj ten system jest totalnie niezależny.
No dlatego ja uważam, że na przykład kwestia dialogów w takich grach jak Baldur's Gate 3 czy tam Divinity, gdzie masz dużo opcji dialogowych, ale te ekstra ścieżki, które wyborów wynikają naprawdę z konkretnych rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, z reputacji, z twojej perswazji, siły przekonywania, tak, z twojego, swojego cechu, nie, i jeszcze innych tam, powiedzmy, współczynników, na które masz wpływ. I to ma sens, bo to jest jakoś odzwierciedlone, ale to, co mówisz, no, nie ma autentycznie sensu, bo się nie odnosi do niczego takiego, co miałoby realny wpływ w takiej sytuacji, no nie, znaczy, że to jest tylko jakby taki mechanizm wprowadzony tylko po to, żebyś ty musiał ładować tę reputację, żeby ewentualnie dialog odpalić, który i tak nic.
Ale wiesz,
nic właściwie
powiem więcej, bo tam jest też taki moment wcześniej miałem, że ponieważ z tym szkarłatnym świtem miałem tą reputację złą, to żeby wejść, jak za każdym razem jak wchodziłem do ich dzielnicy, no to oni tam generalnie mnie wyrzucali, więc mogłem się ewentualnie tylko zakraść. I nagle gra daje mi jakąś misję fabularną, albo inaczej, nie fabularną, bo to nawet nie z głównego wątku, tylko jakąś poboczną, ale która pozwala mi rozwinąć, zdobyć jakąś tam dodatkowy, nie wiem, nie pamiętam co to dokładnie było, ale powiedzmy, że to będzie, nie wiem, granat dymny, nie? Funkcja, możliwość rzucania granatu dymnego, czyli jakiś skill, który jest mi generalnie później w grze pewnie potrzebny. I nagle się okazuje, że żeby tą misję zrobić, ja muszę się spotkać z kontaktem, który jest ewidentnie w tej frakcji, z którą ja mam kosę. I teraz, żeby tam wejść do tej postaci, ja musiałem się, stary, przekraść przez tą lokację tych gości i po prostu, jak już się przekradłem, to wszedłem do tej postaci i mogłem z nią normalnie pogadać. I teraz...
Jak gdyby nigdy nic.
Ale wiesz, ja to jeszcze...
Byłeś jak Romeo, słuchaj, który się do Julii...
Ale posłuchaj, jak to jeszcze... Jak gadałem o tym z kumplem, to jeszcze to... Tak myślałem, że mówiłem, że okej, ale powiedzmy, to mnie jeszcze tak nie razi, bo tak sobie mogę pomyśleć, że okej, no gdzieś to jest jakaś metanarracja, która się dzieje poza tym, co mam w grze, że powiedzmy, wiesz, no zawsze ktoś może gdzieś tam mnie zdradzić. Tylko czarę goryczy dopełniła niestety właśnie ta nieszczęsna misja, gdzie nagle się okazuje, że gra mi nie daje żadnego racjonalnego powodu, tylko wiesz, ktoś mówi, hej, to weź zdradź teraz swoją rodzinę, swoich bliskich. Okej, dobra, spoko. Wiesz, jakby dlaczego miałbym się na to zgodzić? Dlaczego miałbym zrobić coś przeciwko frakcji, z którą zbudowałem sobie przez pierwsze 10 godzin grania tak dobrą reputację? Po co? Ja nie widzę...
No chyba, że jesteś po prostu takim podwójnym agentem, wiesz co ci?
Słuchaj,
który
spoko.
Patrzy na kogoś i łże w żywe oczy.
No tak, nie, ale wiesz, no, słuchaj, okej, tylko niech gra właśnie jakoś to wykorzysta. Natomiast jak...
Właśnie powinno być tak, w nawiasie powiedzieć, użyj w żywe oczy.
Może.
Nie ma problemu, zrobię to dla ciebie, przyjacielu.
Ale to by było w jakiś sposób, wiesz, związane też z osobowością Hana Solo, który przecież łgał nie raz i nie dwa z uśmiechem
na twarzy.
A ile
mi za to zapłacisz kredytów?
Dokładnie, tak. Wiesz, bo interes się liczy na końcu mój własny, nie? Więc... Mhm.
A jak jest na przykład z pojazdami? Bo rozumiem, że masz jakiś taki skuterek, taki latający spiderek, a czy ten statek kosmiczny, który masz, tak? Czy można w nim się przechadzać, na przykład jak w Jedi Survivor, nie? Czy to jest po prostu tak, że wsiadasz do statku i lecisz w kosmos?
Nie, jak wylądowałeś, to tak, to możesz, tak.
A, możesz, jest kuchnia, łazienka, tak, jest te szachy
tam. Nie wiem, czy to jest akurat tak jak w Jedi Survivor. Wydaje mi się, tak jak pamiętam Jedi Fallen Order, to wydaje mi się, że to jest podobnie, tylko wiesz, jak już jesteś w kosmosie, to nie możesz, nie?
Tak, to już latasz.
To już latasz wtedy, jakby kierujesz. Natomiast, wiesz, na pewno podoba mi się coś, co jest jakby takim, że wiesz, że jesteś na planecie, biegasz sobie po tej planecie w otwartym świecie, nie masz żadnych ekranów loading, super, wchodzisz na statek, startujesz, oglądasz animację po prostu, jak ten statek od tego lądowiska, animację na silniku gry, jak ten statek od tego lądowiska przechodzi przez atmosferę i trafia do kosmosu i wiadomo, że to jest ten moment, kiedy masz ukryty loading, ale ukryty w taki sposób strawny. Jesteś w kosmosie, lecisz sobie, znowu tam odpalasz hiperprzestrzeń, masz tą ikoniczną animację wejścia w ten hiperdrive z Gwiezdnych Wojen. Znowu ukryty loading, ale jakby to są jedyne loadingi, nie? I to mi się podoba. I jakby, wiesz, jak sobie myślę znowu o Starfieldzie teraz, no to tam jednak, wiesz, no loading przy wejściu do sklepu, loading przy wyjściu ze sklepu, loading przy przejściu...
Uwaga, drzwi loading.
Trochę za dużo tych loadingów, nie? Tam było. To jakby to
że
było...
To jest w ogóle... To jest technologia, to jest najlepsze, że ten silnik, który użyli ze Starfielda, to mi się wydaje, że to jest po prostu jakiś tam... iteracja tego silnika, którego użyli w Morrowindzie, no bo ja
możliwe.
Tego nie
znaczy,
widzę.
Nie wiem, czy w Morrowindzie akurat,
nie widzę,
ale może, stary, słuchaj, może.
Nie no, stary, no, ja bym wolał, żeby na przykład zrobili tak, że wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia i żeby oni tak zrobili, że nie wiem, po prostu drzwi są nienaoliwione i po prostu musisz długo otwierać, wiesz co ci, kurde, sobie mówisz, za każdym razem wchodzisz do jakiegoś sklepu, mówisz, panie, no nie, tutaj WD-40 jest potrzebne do tych zawiasów, czy coś takiego, no nie, i powiedzmy, wchodzisz nie z buta, nie tam w ten, tylko powiedzmy, zajmuje ci to te 5 sekund, ale... No ja nie wiem, no wydaje mi się, że po prostu w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę są te super szybkie dyski, jest to no zrobienie gry, która tak wybija z immersji, że ja w ogóle miałem...
Tak, no właśnie to mnie wybija. Ja nawet chciałem ostatnio wrócić do Starfielda po tych wszystkich, wiesz, patchach i tak dalej, no ale jakby nawet ten pierwszy
tam
loading...
Się jakiś dodatek szykuje, ciekawy.
Ale wiesz, no, nawet ten pierwszy loading, jak odpaliłem, wiesz, jak to on trwa i trwa, nie? I wiesz, no. Ale dobra, zostawmy Starfielda, wróćmy na chwilę jeszcze do tych. Mówiąc Star krótko, Star Wars Outlaws dla mnie solidne stare 5 na 10.
O!
Nie, no stary.
To byś obniżył.
Nie,
to obniżył
posłuchaj,
średnio,
ale ja bym.
Czyli...
Ja ostatnio się zastanawiałem nad tymi ocenami i.
Nie, to dajmy w gwiazdkę. Ile byś dał gwiazdek w skali od 1 do 4? Czy tak jak Roger Ebert, najsłynniejszy krytyk filmowy świętej pamięci. On właśnie dawał w gwiazdkach i tak wiesz, pamiętasz, jak te 4 gwiazdki na plakacie, to no też absolutny hit, nie? To ja rozumiem, że ty dajesz po prostu 2 gwiazdki.
No myślę, że tak. Myślę, że tak. Mhm. Na ten moment dałbym 2 gwiazdki. Nie dałbym więcej.
Dokładnie.
Znaczy uważam, że to jest, wiesz, znaczy, tylko to nie znaczy, że ja nie będę w to grał. Mhm. Dlatego, że wiesz, ja tak sobie myślę, taka myśl mi też towarzyszy grając w Star Wars Outlaws, to jest taka, jak się cofnę do tych wszystkich Jedi Academy, do tych wszystkich Star Wars, nie Battlefront, tylko tych jakby sprzed Jedi...
Squadrons?
Jak?
A nie, myślałem, że mówisz, że wymieniasz wszystkie gry ze Star Wars. Night of the Old Republic.
Nie, chodzi mi bardziej o te FPS-owo, FPS TPP. O to mi chodzi.
FPS?
Kylem Katarnem, czyli właśnie jakby...
Outcast, chyba Jedi Outcast i tak dalej.
Tak, ale właśnie przed Jedi Outcast, Jedi Academy, przed tymi grami tak naprawdę była jeszcze tam się Star Wars taka... Bo ona się zaczynała, że Kyle Katarn na początku, wiesz, normalnie strzelał tam z karabinu. Była takim klasycznym...
No to Dark Forces, nie?
O, Dark Forces, no właśnie. O, to tego tytułu szukałem. I wiesz, i to jak sobie wrócę do tamtych gier, tak sobie myślę, no dobra, no tam było jeszcze większe drewno, nie? Ja wiem, że dzisiaj mamy XXI wiek i tak dalej, ale z drugiej strony jak się skradałem w tej bazie, no to ten feeling gwiezdnowojenny jest na tyle spoko, że wiesz, że jakby... Że ja, dobra, okej, okay, ja wiem, że tutaj nie ma przenoszenia zwłok, że rozwala, że ona, wiesz... O, na przykład ta animacja, wiesz, jak ona wszystkich ogłusza, nie? Tymi pięściami. To ostatnio tak sobie pomyślałem, ale kurczę, to jest trochę jak w tych pierwszych Gwiezdnych Wojenach z Canem Solo, wiesz, jak on tam tych ogłusza, jak oni się lali po mordach, wiesz, tak? Że to jest takie, no wiadomo, że to jest bzdura, nie? I to tak, tak wygląda no, nawet. Bzdura.
Znaczy ja widziałem taki zaszczyt, jeśli mógłbym dorzucić jako osoba, która nie grała, ale widziała, że faktycznie ta gra, jak patrzysz po prostu na nią na płasko, w sensie bez wchodzenia na przykład w szczegóły fizyki i tak dalej, to ona wygląda bardzo ładnie. Ale kiedy doszukujesz się niuansów, no nie, to ona wygląda gorzej niż inne gry, chyba na tym silniku. Nie wiem, to jest silnik ten Snowdrop? Nie.
Tak.
Nie wiem,
jak
to jest silnik.
Tak, ten sam, który był w...
Tak, że ona wygląda gorzej niż The Division. Nie wiem, jakbym ją porównał do Avatara, bo znowu z Avatarem jest kwestia taka, że to jest gra jednak z perspektywy pierwszej osoby, więc nie widzisz tych animacji, nie, wiesz, te ruchy związane z płynnością, nie wiem.
Znaczy, wiesz, Avatar to była bardzo ładna gra i tutaj jakkolwiek by na to nie patrzeć,
woda,
wiesz, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to ten Star Wars Outlaws wygląda dobrze. Nawet
Tak, tylko chodzi mi o to, wiesz, o co mi chodzi?
Wiesz, zwłaszcza,
ja bym powiedział, że to o tym drewnie, o którym ty mówiłeś, ja bym je odniósł do tego, jak ta nasza bohaterka wchodzi w interakcję z obiektami. Powiedziałeś, że ona się nie przykleja do murków, nie? Że nie ma tego takiego... Wydawało się, że to miałoby sens. Zobacz, The Division nie?
To chodzi mi o coś innego. To znaczy, wiesz, jak tam przykucniesz i podejdziesz do murku, to ona, powiedzmy, jest jakaś tam animacja, jak ona kładzie rękę na tym murku, nie? Ale jakby nie ma czegoś takiego, takiej mechaniki jak w Gearsach, że ty możesz się przytulić do murku, albo jak w GTA 4, nie? Że ty mogłeś się przytulić do tego, wiesz, do tego, nie wiem, samochodu.
No tak. Okay.
I wiesz, i się wychylać, tak? Tu ona się też będzie wychylać, ale jakby po prostu ty kucasz za murkiem.
Słyszałem też, że boi się wody, że w ogóle ten chlup od wody wygląda po prostu absurdalnie.
Tak,
w porównaniu
wiesz,
do tego,
nie możesz
co było,
zabić
wiesz, Black
zwierząt,
Flag na przykład.
Bo to jest dzisiaj niemile widziane w dzisiejszym świecie.
Nie możesz na przykład? Nie
znaczy, wiem. Możesz tam zabić te zwierzęta.
Jeśli na przykład miałaby przeżyć
Posłuchaj,
i to
możesz
mięso
zabić
miałoby ją
które są ewidentnie... agresywne wobec ciebie, ale po prostu, żeby od tak jak w GTA wyciągnąć spluwę i strzelić do kogokolwiek, nie możesz tego zrobić.
Ciekawe jestem, czy w GTA 6 będzie można coś takie rzeczy robić.
Myślę, że tak. No, myślę, że GTA wie, to jest taka gra, że tak. No.
Tak. No właśnie. No czyli rozumiem. Dwie gwiazdki na 4, no to...
Na 5.
Możemy wrócić do tego, w co ja ostatnio grałem. Jestem bardzo retro. Zainspirowany twoją przygodą z Baldur's Gate 3, no to pomyślałem, że muszę wrócić do gry, której nigdy nie przyszedłem, właściwie do dwóch gier, których nie przyszedłem, czyli no, seria Divinity Original Sin, czyli prekursorów Baldur's Gate 3, bo w ogóle to jest ciekawe, jak grając w Divinity Original Sin dwójkę, bo jednak przeskoczyłem do pierwszej części, bo chciałem do tego taką bardziej zaawansowaną, rozbudowaną, można powiedzieć, widzę jak Baldur's Gate 3 jest tą samą grą, do której dodano niesamowity budżet, żeby stworzyć te filmy przerywnikowe, wiesz, żeby ten był ten plan amerykański, czyli ten taki kadr, że masz po prostu te filmowe scenki dialogowe, nie? Że widzisz te postacie, że jest taki pełny motion capture, nie? Tych postaci, że to są, że te postacie są, że ruszają się, wiesz, naturalnie, nie? Nie ma nic. W Divinity Original Sin wszystko jest właściwie z rzutu izometrycznego. Jedyny motion capture, jaki widziałem, to jest przy wyborze postaci i kiedy możesz wybrać te generowane przez, znaczy te gotowe postacie, no to one mają takie krótkie, tak jakby, jak to się mówi, przebijają tą czwartą ścianę i mówią o sobie, nie? Kilka słów. I tam poznajesz historię. I wtedy to widać, że faktycznie to wygląda jakby to była jakaś postać, która się ruszała, bo te ruchy są bardziej naturalne. W samej grze po prostu masz rzut z góry, wiesz, pod kątem i nigdy w żadnej scence dialogowej tego najazdu kamery, żeby było tak, nie było. Tak. No ale to, żeby nie było tak dla przypomnienia, na pewno wiele osób widziało Divinity Original Sin 2 Enhanced Edition, czy Definitive Edition, muszę dokładnie sprawdzić, chyba tak się nazywa. No to jest poprzednia gra Larian Studios, ta, która właściwie no pokazała, że oni doskonale czują się, jeśli chodzi o te komputerowe fantazy. Wątpię, żeby to był jakiś system oparty, wiesz, D&D i tak dalej, ale mimo wszystko ta gra jest bardzo rozbudowana pod tym względem, więc to jest naprawdę pełną gębą zrobione. No i w grze wcielamy się w czerpiącego. Wydaje mi się, że w ogóle w języku angielskim jest tak, że to fajnie brzmi, że to taka gra słów. Że od source, nie źródło, ale brzmi to jak sorcerer, nie? Czyli, to, nie wiem, czarownik, czy coś takiego. Mhm. I to jest, bo gra ma kart z polską ścieżką, znaczy ścieżka dźwiękowa jest angielska, ale z pełną lokalizacją polską i w grze po prostu wcielamy się w czerpiącego, tak się to tłumaczy. Czyli właśnie mamy taką moc, która, znaczy mamy moc korzystania z tej magii źródła, nie? I to, co mi się podoba tak w tej grze, to jest to, że możemy stworzyć własną postać, nie? Wybrać rasę, wybrać wygląd, płeć, cechy i to, czy to jest wojownik, czy to jest kleryk i tak dalej, mag, ale też mamy te gotowe postacie, więc jak ktoś chce, to po prostu sobie je wybrać. No i też fajnie, że te postacie bardzo szybko spotykamy na początku, więc te ich historie, tak jak w Baldur's Gate 3, kiedy ich nie wybieramy, to one nam nie umkną. I to jest moim zdaniem bardzo dobre, bo możesz właśnie z tych dwóch światów, nie, mieć te najlepsze rzeczy. Nie? I, wiesz, no, ja oczywiście na początku zawsze bardzo prosto robię. Ja lubię wojowników, ja lubię proste klasy, ewentualnie jakieś tam, nie wiem, kleryków, bo leczenie się przyda, czy coś takiego, ale to jest dla mnie istotne. I wiesz, i to wprowadzenie, w ogóle zabawne jak to wprowadzenie, bo zaczynamy w grę, będąc na statku, przewiezieni na jakąś wyspę, Fort Radości, która jest właściwie taką wyspą, niby więzieniem, niby miejscem schyłki, takim gettem, no nie, właśnie dla tych czerpiących, gdzie rządzą te magistraci, chyba tak się, no, tak to chodzi, mają taką ksywkę, więc my jesteśmy na tej schyłce, nie, jesteśmy internowani i na tym statku, nie, zostaje popełnione morderstwo i najlepsze jest to, że ja myślałem, że będę jakieś fajne śledztwo przeprowadzał, wiesz, że będę musiał rozmawiać z różnymi ludźmi, no nie, i coś tam dedukować, ale się okazuje, że to jest tylko taki pretekst, że to jest tylko początek do pewnego wydarzenia, które kończy się, no wiesz, jakbyś brał fabułę, ten początek z Baldur's Gate 3, no nie, czyli zaczynamy na tym statku, jesteśmy gdzieś przywiązani do czegoś, ale później się ratujemy, poznajemy innych ludzi, później ten statek się rozbija, no tutaj jest prawdziwy statek, nie statek w cudzysłowie kosmiczny, nie?
Miałem to samo, miałem to samo spostrzeżenie, że to jest wszystko bardzo
tak,
podobne.
Tak, nie mamy kijanki, ale na początku mamy taką obrożę, no nie, magiczną, która tłumi możliwość wykorzystania tego źródła. Na początku myślałem, że w ogóle nie możemy czarować, nie? Ale to się okazuje, że po prostu w tej grze, kiedy czerpiemy z tego źródła, to mamy ten jeden punkt, który możemy na ten specjalny czar, na tą specjalną umiejętność wykorzystać i tego nie mamy. No ale to dosyć szybko też, jak to mówię, na początku tej naszej przygody jesteśmy w stanie pozbyć się tej obroży, nie? Ale wiesz, ten cały początek, mówię, kurde, no jest... To jest taki pewien schemat, no niektóre oni tutaj powielili w Baldur's Gate 3, no ale on później już idzie swoją drogą. Mimo jednak to, no to ta pierwsza wyspa, ta mapa jest ogromna i tam jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, nie? Wiesz, co mi się podoba, no nie? To jest tak, przede wszystkim dubbing jest fantastyczny, bo jest wszystko zdubbingowane, czyli nie musimy wszystkiego czytać, tylko słyszymy. Więc nie wiem, czy to jest kwestia tego budżetu. Nie, właśnie po angielsku, ale chodzi mi o to, że ja pamiętam, jak dużo gier wyszło na bazie, na popularności, bo chyba Divinity Original Sin pierwsze na 100% było chyba na jakimś Kickstarterze, jakimś crowdsourcingu, nie wiem, dwójka chyba też, ale nie dam sobie tutaj palca uciąć, ale bardzo dużo takich gier oszukiwało nas trochę, że ma dubbing i pierwsze jakby kwestie, wiesz, pierwsze zdania były czytane, nie, wiesz, to, a później już musiałeś sam sobie te ściany tekstu przyswajać, nie? I oczywiście tutaj te ściany tekstu są, bo znajdujesz mnóstwo książek, niektóre mają, wiesz, no czysto...
Ale już skończyłeś, czy...
Nie, jestem na takim, na drugiej wyspie, no nie, na wybrzeżu.
Miecze.
Oj, musiałbym sprawdzić. Nie wiem, po prostu nie, mam, nie zwracam po prostu uwagi na te nazwy, no nie, no to akurat dopiero jestem, powiedzmy, od tam, nie wiem, może od 10-15 godzin na tym drugim
ale
miejscu.
Ale porzucisz tą grę.
Nie, właśnie ją przejdę, wiesz
nie,
co?
Nie, bo porzucisz, stary, dla Star Wars Outlaws.
Znaczy, to na pewno, to Star Wars zagram, bo aż muszę przekonać, dlaczego ta gra zyskała aż taki poklask u ciebie i dlaczego aż tak wysoko ją oceniłeś.
5
nie?
na 10? Ale... To wysoko? 2 na 5?
Nie, no 2 na 4. No bo w skali bo dajemy na 4 gwiazdki.
A, no to na 4 to 1.
No ale to 1 to jest mniej niż 1 się chyba nie dodać.
Wiesz, wiesz, ja dlatego lubię tą skalę 5 na 10. Dlatego lubię tą skalę, wiesz, 10-punktową, bo ostatnio mnie to zainspirowało, wiesz, dziennikarze sportowi, jak oni oceniają zawodników. To w tej skali 10-punktowej 5 to jest taka ocena wyjściowa. Wyszedł na boisko.
Tak.
Coś mu wyszło, coś mu nie wyszło, nic więcej nie zrobił. Okej. Okay. Nie popełnił żadnego błędu, nie? I to są jakby, wiesz, tak. I to są takie oczywiste. A w grach to jest czasem tak, że wiesz, czytasz te plusy i minusy na koniec, to się nijak kupy nie trzyma, bo czytasz jedną recenzję, plusy, minusy, czytasz drugą recenzję, plusy i minusy i jedna i druga gra dostaje, nie wiem, 8 na 10, ale tak naprawdę, stary, patrzysz na to i myślisz, nie no, kurczę, jakby to są dwie różne, jakby o co tu chodzi?
No tak.
Więc ja zacząłem patrzeć, wiesz, tak samo na te gry. No i patrzę na te Star Wars Outlaws, nie no, to dla mnie to jest takie, wiesz, 5 na 10. No, walka no jest przeciętna. No jest. Skradanie niedopracowane.
Nie,
no
wiesz,
jest, fabuła niedopracowana.
Wszystko byłem ciekawy,
niedopracowane,
czy na przykład,
5 na 10, no.
Tak, myślałem, że po prostu w drugą stronę pójdziesz, że mimo wszystko gdzieś będziesz taki, nie wiem, mniej obiektywny, wiesz, czyli na przykład, nie wiem, powiesz, że ale Star Wars, ale fajnie, podoba ci się postać i te elementy zawyżają tą ocenę, nie, że na przykład, nie wiem, powiedziałbyś 7 na 10,
nie, nie.
Bo widziałem, że tam śmieją się z tych wszystkich ocen takich 8 na 10 i tam równo po nich jadą, nie, ale to rozumiem, to ja zagram Outlaws, wiesz, bo tylko... faktycznie chcę skończyć do Divinity. Teraz sobie nawet sprawdziłem po save'ach, nie? To się nazywa Wybrzeże Żniwiarza. Taki,
znaczy wiesz,
taki
powiem ci tak, no jakby zapłacenie za Star Wars Outlaws pełnej ceny, tam zdaje się chyba w tym najwyższym wariancie to chyba 500 zł było z tymi wszystkimi DLC, z tymi wszystkimi, wiesz, dodatkami, no to wydaje mi się, że to jest już, to trzeba mieć naprawdę nierówno pod sufitem,
tak.
Nie?
Tak. No. No to się zgodzę. No ale to już tak będę powoli podsumował tą moją opowieść o tym, bo też...
Pasjonująco.
Wiesz, ja mam taki problem z Divinity Original Sin 2. Będę powtarzał ten tytuł cały czas, żeby wszyscy wiedzieli, o jakiej grze mówię, bo nie mówię o Outlaws, że na początku, nie, ja, wiesz, dosyć powoli, wiesz, budowałem, zdobywałem to doświadczenie, starałem się nic nie robić, i jeszcze na tej pierwszej wyspie mało było sytuacji, no nie, przynajmniej dopóki, powiedzmy, znaczy ona jest jakby podzielona na kilka części, nie, mimo że to jest jedna wyspa, to nie masz dostępu do niej, wiesz, od razu całej, nie, tam próbujemy się wydostać z niej, ale jakby najpierw musimy się przetoczyć na inną jej część. I powiem tak, że do pewnego etapu, no nie, to wszystko robiłem w jakiejś takiej kolejności, wydawało mi się, że robię dobrze, że rozbudowuję tę postać. Ale ta gra ma jeden feller, który mnie strasznie wkurza, to jest to, że ten poziom trudności, no nie, wymagałby od ciebie, żebyś na przykład grindował, ale nie masz jakby na kim grindować, no nie, bo tu nie ma respawnujących się, wiesz, postaci, które po prostu, wiesz, będziesz wracał do jakiegoś miejsca i walczył, a jednocześnie, kiedy idziesz w nowe miejsce, to musisz non-stop save'ować, bo nigdy nie wiesz, czy na przykład nie poszedłeś w złą stronę i nie spotka cię jakieś zdarzenie, które skończy się tym, że będziesz pyskował z kimś i ktoś, wiesz, zareaguje negatywnie na twoje wspaniałe tutaj obelgi i nagle z jednej osoby zrobi się 10, które wyskoczą zza krzaków i wszystkie będą miały na przykład poziom o 3 levele wyżej, wiesz, ten poziom o 3 punkty wyżej. I to już robi różnicę. I to spowodowało, że ta moja eksploracja tego świata była taka bardzo w pewnym momencie taka, jakby to powiedzieć, że nie miałem takiej przyjemności w tym, wiesz, że tej eksploracji, że po prostu zaczęło mnie to wkurzać. Szczególnie właśnie na pewnych etapach wybrzeża żniwiarza. No ale zacząłem, wiesz, patrzeć po prostu, gdzie idę i tak jak mówię, jeśli był jakiś za duży poziom, zaznaczałem sobie to na mapie, odsejwowywałem i po prostu szedłem gdzieś indziej, wiesz. I w ten sposób musiałem ograć ten system. Bo jak... I drugi sposób w ogóle, jaki znalazłem na ogranie systemu, to jest to, że z jednej z pierwszych takich zadań, które mamy, to jest znajdujemy rękawice, no nie? Które mają dodatkową, znaczy wbudowany czar teleportacji. I on świetnie działa, bo po prostu możemy niektóre obiekty, ciała, ludzi, nie wiem, przeciwników, swoich kompanów po prostu teleportować. Pokazujesz, że stąd, tutaj, nie? I ja teraz zaczynam aktywnie z tego korzystać do wyciągania niektórych mobków i bicia ich, wiesz, osobno, uciekania, wiesz, kombinowania, tak, dlatego że gra jest bardzo niesprawiedliwa, wiesz, to jest... Ja mam wrażenie, że, bo wiesz, mógłbym oczywiście wziąć sobie najniższy poziom trudności, ten poziom chyba opowieści i się w ogóle nie przejmować walką, nie? Tylko sobie po prostu tam eksplorować i tak dalej, no ale wybrałem ten taki, nie wiem, czy taktyczny, czy taki standardowy, nie wiem, już nie pamiętam, jaki to, dlatego że chciałem po prostu mieć tą przyjemność z walki. I kiedy faktycznie walczysz z przeciwnikami na podobnym poziomie lub nawet jeśli oni mają wyższym, ale masz ale nie przygniatają cię swoim nosem, bo to, wiesz, nie jest problem spotkać, wiesz, dwóch czy trzech przeciwników, które na trzy strzały cię po prostu zjadą, nie? Kiedy masz zły sprzęt albo niewystarczający, no bo tutaj też dużo tego nie znajdujesz, tu też musisz kupować, też, wiesz, mój plecak głównego bohatera to jest taki jeden wielki śmietnik, bo tam mam wszystko, wiesz, od owoców, serów, jakichś, wiesz, takich rzeczy do jedzenia, po jakieś garnki, miski, które zbieram tylko po prostu, żeby je później sprzedawać, bo zawsze to jest jakiś taki grosik, który pozwoli mi ewentualnie, jak już będę z kimś handlował, kto ma fajny sprzęt, nie, no to odkupić od niego, nie wiem, jakiś lepszy pas, lepszy pancerz, nie wiesz, zbroję i tak dalej, jakieś nogawice, no cokolwiek, nie, co pozwoli mi w tym strasznym świecie, nie? Mieć jakąś szansę w tych potyczkach, nie? Ale kiedy te potyczki są właśnie bardziej takie na wyrównanym poziomie, to one sprawiają mnóstwo satysfakcji. Wiesz, to jest dokładnie ten sam praktycznie system, co masz w Baldur's Gate 3, czy też oparty na inicjatywie, turowo, w kolejności, no nie, tam kto się, kto pierwszy, no nie, tam zaatakuje, masz pokazane i czekasz na swoją kolejną postacią i naprawdę już mam taką drużynę, którą sobie wypieściłem, że tak powiem, i już powiedzmy wiele rzeczy mi nie jest strasznych, ale tak jak mówię, no nadal ta gra mnie po prostu czasami potrafi zaskoczyć tym, że idę gdzieś, coś odkrywam i nagle mi wyskakują ci przeciwnicy, którzy są dużo wyżsi. I wiesz,
no ale to co, lepsza niż wiesz, Baldur's Gate, czy...
No wiesz co, mi się wydaje, że po prostu Baldur's Gate 3 jest lepszy, bo oni mieli całą tą wiedzę, którą mieli, wiesz, cały ten silnik, mechanikę i oni go jeszcze obudowali. Wiesz, bo na przykład pod wieloma względami ta gra jest na tym samym poziomie, bo wygląda tak samo dobrze, naprawdę. Jest trochę mniej takich mechanicznych czy fizycznych rzeczy, bo nie można na przykład, nie wiem, skakać, nie, nie ma czegoś takiego. No nie ma, nie można popychać, nie, przeciwników, przedmiotów. No możesz coś podnieść, możesz coś rzucić, nie. Są jakieś takie zagadki w cudzysłowie środowiskowe, że na przykład, nie, masz przełącznik jakąś pułapkę z gazem i możesz na przykład, nie wiem, rzucić beczkę na to i ona zatamuje ten odpływ gazu i możesz spokojnie teraz przejść, bo on na ciebie nie wpłynie, nie. No jest muzyka Borisława Slavova, nie, więc masz wrażenie, że to jest jakaś taka kontynuacja, że to jest ten sam, wiesz, no dla mnie Borisław Slavov to ma czarny pas, wiesz, w muzyce filmowej, nie? Może nie jestem znawcą, ale, wiesz, motyw bardzo mi się podoba, wiesz, to jest Mistrzostwo Świata, no. Wiesz, najpierw tak spokojnie się zaczyna, później dochodzą te chóry, instrumenty strunowe, flety, no, wiesz, to chciałbym być, nie wiem, muzykoznawcą, czy jakby to powiedzieć, żeby umieć tak docenić na poziomie nawet tego detalu, ale wiem, co mi się po prostu podoba, tak po prostu słucham. I ta muzyka jest różna, nie? W różnych sytuacjach, nie? Ten, wiesz, sprawia nastrój, ale wiesz, ona fajnie to wszystko dopełnia, wiesz, bo są takie momenty, że są naprawdę bardzo spokojnie, wiesz, to nie jest tak, że non-stop jak Final Fantasy, wiesz, biegniesz i non-stop po prostu te koncertowe takie rytmy są, nie wiem, czy są jakieś spokojne momenty, no nie chcę tutaj się narazić fanom Final Fantasy, że narzekam na muzykę, no nie, bo to... Tak, no ale mówię ci, że jakbyś przeszedł po prostu z Divinity Original Sin 2 do Baldur's Gate 3, to miałbyś wrażenie, że po prostu grasz w kolejną część, nie? Divinity Original Sin.
Znaczy ja grałem w ten początek stary Divinity Original Sin, bo ja wydaje mi się, że ty kupiłeś w ogóle to pod moim wpływem. Tak swoją
być drogą. Być może. Bo ja miałem jedynkę i tą jedynkę mam naprawdę bardzo długo i bardzo mało w nią grałem. Tak. Więc ja miałem jedynkę i nie kupowałem dwójki, bo nie chciałem po prostu kupować dwójki, jak nie przyszedłem jedynki. Ale po naszej chyba jakiejś takiej rozmowie. Nie. I po naszej rozmowie po prostu mówię, dobra, jest promocja, faktycznie kupuję dwójkę, kupiłem i zagrałem i wiesz, no mam ponad 30 godzin, nie? Tam, jak patrzę, wiesz, jeśli wierzyć tym licznikom, to chyba za 33-34. Teraz miałem taki dzień, dwa przerwy, bo ten komputer, to składanie i tak dalej, więc wieczory miałem takie zajęte, ale wiesz, jak to jest gra, do której przysiadam, wiesz, nie włączam sobie żadnych podcastów do słuchania podczas grania, wiesz, nic mnie nie rozprasza, gram wieczorami do późna, więc jestem no, totalnie skoncentrowany na tym świecie, bardzo mi się to podoba, wiesz, jest niesamowite, jak wiele rzeczy po prostu jest podobne, wiesz, ja musiałbym tutaj ze spoilerami opowiadać, nie, jak na przykład wiesz, kogo mi na przykład przypomina postać Pani Zemsty, no nie, w Divinity Original Sin w Baldur's Gate 3, nie? No ale, i tak dalej, że tam jest...
Ale wiesz, ale z tego, co mówisz, to nie za dobrze to świadczy o Baldur's Gate 3, bo to raczej świadczy o tym, że okej, Divinity Original Sin pewne rzeczy zostały bezpośrednio albo w mniej lub bardziej kreatywny sposób przeniesione do Baldur's Gate 3 i wiesz.
Nie, to żebym się dobrze wyraził. Divinity Original Sin w swoim rdzeniu, dwójka, i Baldur's Gate 3 w swoim rdzeniu, to jest bardzo podobna gra. Wiesz, jest split screen i też można w jednej i w drugiej grze grać. Jeszcze w ogóle to jest świetnie to rozwiązane, tylko że niestety split screen działa tylko wtedy, kiedy masz dwa pady. I to ubolewam na tym, że nie można grać, znaczy możesz grać online, no nie, multiplayer, i to jest to, że nie trzeba nowej postaci. Ale jak ktoś się po prostu podłącza do twojej gry, to jeden z twoich kompanów jest sterowany przez kogoś.
Ale jak split screen miałby działać, jak masz jeden pad?
No masz jeden pad i ktoś gra na padzie, a druga osoba gra w split screenie na klawiaturze i myszce. Wiesz, o co mi chodzi?
Aha, no okej, dobra, no, na PC-cie.
No. Okay. A tutaj jest tak, że po prostu musisz mieć te dwa pady, bo ten interfejs całkowicie ci zmienia. Masz to koło wyboru, masz dużo większe ikony, ten pasek jest też taki ogromny, ale z drugiej strony powiem ci, że świetnie się gra, bo to jest tak zrobione, że jeśli jesteś w tym samym miejscu, blisko siebie, to ten ekran się łączy. Ale ty totalnie możesz, wiesz, tą swoją drugą postacią pójść robić swoje rzeczy, wiesz, po prostu dzielicie się, ty bierzesz tego kampana i idziesz tutaj, ty bierzesz tą i wiesz na takie dwuosobowe grupy, nie, oddziały, takie, wiesz, pary. I każdy robi sobie co chce, z kim chce rozmawia, wiesz, to jest zupełnie niezależne i to muszę przyznać, że to bardzo fajnie działa. Ja oczywiście tylko tak trochę próbowałem, bo ja gram od początku raczej sam, nie, więc to nie jest tak, że wiesz, jakby tutaj przetestowałem to dosyć dogłębnie, ale to, co chcę podkreślić, Baldur's Gate 3 to jest gra dużo bardziej rozbudowana pod wieloma względami. I czy kwestie dialogowe, i te wybory, no nie, i to, co powiedziałem, jeśli chodzi o aktorów i motion cap, i to, co się dzieje, no nie, w tym świecie, to wszystko jest, wiesz, bardziej filmowe, ma większy budżet, no ale też jest mnóstwo rzeczy takich technicznych, które w Baldur's Gate 3 są poprawione. No to, co żeśmy rozmawiali a propos strojów, nie? No ja, nie chodzi mi o to, żeby znowu podkreślać, że można po prostu rozbierać do naga te postacie, tylko chodzi mi o to, że że masz takie warianty, że masz zmieniasz tą bieliznę. Tutaj właściwie tylko możesz po prostu zdjąć zbroję i tyle, nie? Nie ma tych warstw, nie ma strojów obozowych, nie ma strojów wieczorowych. Nie widziałem, żeby była opcja na przykład, że możesz sobie ustawić wygląd, który chcesz sobie zachować, niezależnie od tego, jaki sprzęt masz, więc cały czas też musisz na to dbać, chociaż przyznam, że nie ma brzydkich zbroi. Wiesz, na początku zaczynasz takich łachmana, takie szmaty masz, nie? Jakieś znoszone portki, bo to się tak nazywa, nie? Przepocone onuce, wiesz, jakieś takie rzeczy, nie? I na przykład jak masz undeada, nie? Takiego nieumarłego, no to on musi być całkowicie zakryty, więc to jest jako jedyna postać, która ma te butoskarpety, rękawice i tak dalej, żeby i kaptur, żeby ludzie nie widzieli, że tam same kości są, nie? No, są takie ciekawe misje, nie? Wiesz, związane z tym. I co zauważyłem, znajdujesz pewien przedmiot, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale który pozwala ci przybrać ludzką postać, nie? Ale niestety kosztem jednego części ekwipunku, nie? Zbroi, jakby ci zajmuje to. No i co z tego, no, nie? Że jak to na nic nie wpływa, nie? No chyba, że po prostu czegoś nie zobaczyłem, bo też jest tak, że ja później pewnych rzeczy domyślam się, że nie kończyłem, bo pewne elementy zupełnie ominąłem, a pewnych rzeczy nie wykorzystałem. W ogóle na tej pierwszej, no to taki mały spoiler, nie? Ale to mam nadzieję, że nikomu nie zdradzę, jeśli powiem, że jest spotykamy smoka, który jest uwięziony. No nie? I tam jest cała misja, która jest związana. I właściwie, nie? Pewnie jest jakiś taki nadrzędny cel, bo wątpię, żeby on mi się później pojawił, bo miałem takie wrażenie, że zrobiłem tę misję z nim, no nie? To było takie małe zadanie i mógłbym go gdzieś wykorzystać i domyślam się później gdzie, ale ja już na tą wyspę nie mogę wrócić, nie? Jak już jestem na tym wybrzeżu Żniwiarza,
to musisz grać od nowa.
Uciekłem z tamtego... tak, to teraz bym przeszedł jeszcze raz, zupełnie inne wybory, nie? Ale jestem...
Ale blisko jesteś końca tej gry, czy...
Nie, wątpię. Znaczy, domyślam się, że tam musi być jeszcze dużo rzeczy przede mną. No przede wszystkim na pewno ten poziom, no nie, który można uzyskać, jest większy niż Baldur's Gate. Bo już jestem, powiedzmy, na poziomie 11, a widzę, że są przeciwnicy na poziomie 13. Znalazłem jakiś miecz, który wymaga tam poziomu 15, żeby władać nim bez jakichś takich, wiesz, tych czynników negatywnych, nie? Tam jakiś. Więc wiesz, dla mnie miarą dobrej gry CRPG to nawet nie są te wszystkie systemy, tylko to jest to, że jak się po prostu wciągnę i nic innego nie chcę grać, dopóki tej gry nie przejdę. I tak miałem z Baldur's Gate 3 i mało o niej mówiłem, ale mówiłem, bo to sprawdzałem. I teraz myślę, że jeśli chodzi o Divinity Original Sin, to nie jest gra, do której... będę często wracał, żeby opowiadać, wiesz, Fantasmagierianie, że to prawdopodobnie będzie taki ostatni raz, w którym mówię, ale naprawdę czuję tą staroszkolność, wiesz, tam gra mi się naprawdę bardziej podoba niż Pillars of Eternity. Ona jest taka bardziej rozbudowana, jednocześnie nie pamiętam jako Pillars, nie jako słabą grę, ale dużo było tych gier takich, że ten Pathfinder, Kingmaker, nie, też jest taka gra, którą miałem na radarze i też zastanawiam się, gdzie ona się plasowuje, no nie? Gdzie tam są te elementy rozbudowane, nie? W tych systemach. Pamiętam, dawno temu kupiłem taką grę, też CRPG, Tyranny chyba się tak nazywała. Też fascynujący koncept, nie? Że gramy w ogóle od początku postacią chyba taką bardziej zniuansowaną, złą, nie? Gramy raczej antagonistą niż protagonistą. No ale też jakoś, wiesz, nie wciągnąłem się, no nie, bo grze RPG trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu i raczej grać nie z doskoku. Rozumiesz, ja już czuję, no nie, że mając taką, wiesz, 2-3-dniową przerwę, to ja się oddalam od tej gry. Że być może ona mi zajmie tyle czasu, że przez jakiś czas będę bardzo mało innych gier grał, bo nie będę chciał się nie odrywać. No ale to zobaczymy.
Miałeś grać w Star Wars Outlaws.
Ja, jak wrócimy do Divinity Original Sin 2 tylko pod warunkiem, ewentualnie jeśli ty zagrasz, bo wtedy będziemy mogli się wymienić. To jak mówię, no to jest moje takie ostatnie słowo.
Ja zagram, ale wiesz, ale pewnie za rok.
Wystawiam.
Najwcześniej, patrząc na mój grafik.
Tak, ja tej grze w skali takiej tej twojej pierwszej to 8 na 10, a jeśli chodzi o gwiazdki, to, to 3 na 4.
O, to naprawdę. Dużo.
Tak, tak, to jest.
Dużo za
dużo. Bo uznaję, że 4 gwiazdki, no to te, grałem w tę grę już po Baldur's Gate 3, więc...
Zacząłeś grać w Black Myth Wukong?
Nie, a to wiesz, ale wiesz, co jest najlepsze?
Powiedziałeś, że jak kupisz peceta, to będzie pierwsza gra, w którą będziesz grał, a tymczasem ty dalej tkwisz stary w Divinity Original.
No właśnie, to jest ta siła tych staroszkolnych CRPG, no nie? Że one ci tak wciągają i... Ale wiesz co, ja się w ogóle nasłuchałem a propos Black Myth Wukong, że te opinie się zmieniają, wiesz? I wygląda na to, że te opinie się zmieniają, im więcej ludzi po prostu więcej gra w tę grę. I nie są to jakoś koniecznie negatywne albo bardzo pozytywne opinie, tylko chodzi o to, że najpierw była cała taka taki wylew jakichś negatywnych emocji związanych z jedną rzeczą, później było pozytywnych związanych z drugą rzeczą. Generalnie o grze się mówiło, że to jest świetna gra, dlatego że to jest po prostu gra, nie ma mikropłatności, jest gotowa, nic nie trzeba, wiesz, kombinować. Ale ludzie też wypowiadali się o tej grze po jakby tych, po pierwszych wrażeniach. Bo to były te pierwsze rozdziały, które były relatywnie, z tego co słyszałem, proste. I tam jest dosyć duży później skok poziomu trudności i dla niektórych on jest zabójczy, a dla niektórych może niespecjalnie.
Czyli jednak już to jest taki się, Souls-like.
No właśnie, i to jest ciekawe, że jest dużo rzeczy, które ta gra ma, dużych elementów w tej grze, z tego co słyszałem, które świadczy o tym, że to jest taki Souls-like podobny, ale jest też mnóstwo dla przeciwwagi, które sprawia, że to nie jest Souls-like, nie? Bo nie ma czegoś takiego, że jak giniesz, to tam, wiesz, tracisz jakieś dusze, które zdobywasz i tak dalej. To z tego, co zrozumiałem, że przeciwników nie da się tak łatwo nauczyć, w sensie klasyczni posłowie takich w Souls-like'ach mają pewne schematy i ci najlepsi gracze uczą się tych schematów, dlatego czasami mogą podejść do walki z bossem, wiesz, z drewnianą miską na golasa. I tyle. A tutaj jest więcej takiej losowości w tych przeciwnikach. Niemniej graficznie wygląda fenomenalnie. Ci bossowie podobno ryją beret. No i dla kogoś, kto jest zafascynowany, wiesz, kulturą chińską, no i to tam jest mnóstwo takich rzeczy, które w tych opisach, jakichś, nie wiem, w jakichś takich mniejszych rzeczach, no nie, dużo ci sprzedają, no nie, z tej mitologii chińskiej, nie wiem. No. Znaczy, ja to oczywiście mówię tak, jakbym w ogóle grał, więc ja nie chcę tego
bardzo wiedzieć. No właśnie, to ja trochę jestem taki zaskoczony, wiesz.
Po prostu, ale nie, chodzi mi o to, że wyedukowałem się trochę, jeśli chodzi o tego Wukonga i nadal wiem, że chcę zagrać, ale nie chcę po prostu grać w dwie gry, które mnie wciągną w tym samym czasie. Więc jak już się wciągnąłem w tego Divinity Original Sin, to prawdopodobnie drugie tyle, które już włożyłem w tę grę, mi zajmie, żeby ją skończyć, ale jak ją skończę, to właśnie albo właśnie biorę się za Wukonga, albo się biorę właśnie za Outlaws. No i wygląda na to, że tutaj mnie przestrzegłeś trochę przed Outlaws, więc jak będę gdzieś na szali te dwie gry miał, no to
nie, no ja myślę, że nie, no zagraj stary w Outlaws, kurczę, no nie żartuj stary.
Dorzucili, jak wiesz, w ogóle dla mnie, to Microsoft powinien tak, wykładam 10 baniek i wydajemy Wukonga w Game Passie. To byłby ruch, nie? Szachmat. Pani PlayStation. Ale to jest tak. No nic, dziękuję ci, drogi Juszu, za jak zwykle bardzo sympatyczną rozmowę. Ja chciałem przestrzec wszystkich fanów teorii spiskowych, znaczy przestrzec, nie, poinformować, że Rafał wrócił z wakacji, już wstępnie mamy ustalony termin, że w następnym odcinku będzie Galacticos, więc nie martwcie się, wszystko jest w porządku.
Śpijcie spokojnie.
I tyle. Tak, śpijcie spokojnie. Jeszcze raz ci dziękuję, drogi Juszu,
dziękuję
za rozmowę. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzać nas na grupie, kulturalnie rozmawiać, komentować odcinek, być może prostować, ale też pamiętajcie, krytyka owszem, ale konstruktywna i kulturalna. No i co? No i słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, lubić, subskrybować i tak dalej. Cześć, hej.
Trzymajcie się. Cześć.